on, Michelle. Let me do the intro. Okay, I'm really good at it. I know how to monologue. Seriously, I talk to myself a lot. You know, sometimes I just stand in front of the mirror with no clothes on and say, you like this? You want some of this?
Oh, I know. I get it.
Słuchacie 25. odcinka podcastu Inside Baseball. Z Wrocławia mówią do Was Konrad Okoński, trzymaj w suchym i chłodnym miejscu.
Oraz Mateusz Żarkowski, dłuższy koniec kija.
W dzisiejszym odcinku m.in. rozkminy, jestem potworem.
Zegar ścienny kontratakuje.
Leniwi telemarketerzy.
Prezent z Dubelskiego.
Zasłyszane od początku.
Stare sprzęty.
Oraz newsy, szatan się nią interesował.
Słodki smak zbrodni.
Zielona rewolucja.
Kręcone fretki równa się IQ ponad 9000.
Doktor Jezus. Doktor Jezus.
Jezus. A może ty jesteś chory umysłowo?
Kącik robotyczny, przestępcze drony.
Zaprogramowane by kochać.
I piłka w trybuny oraz after show. To czego w dzisiejszym odcinku nie będzie, to gościa, z którym byliśmy umówieni, ale okazało się, że nie ma mikrofonu. Wszystkich, którzy byli zawiedzeni, że nie, że tak, nasz odcinek nie został nagrany wczoraj, tak. Jesteśmy jednymi z was. Jesteśmy dwoma z was.
Wszystkimi naszymi słuchaczami. Jesteśmy my. A i nasze mamy.
Byłem w ten weekend w Warszawie. Na festiwalu komiksowym, to znaczy to był festiwal książki. Czekaj, wiesz co zrobię? Wyłączę wentylator, żeby nie było szumu. Posłuchaj, słuchaj tego.
Od razu ciszej.
Co nie? Słuchacze prawdopodobnie tego nie słyszeli, bo muzyka gra w tle. Byłem w Warszawie na festiwalu komiksowa Warszawa, który jest częścią festiwalu książki czy coś takiego. Na Stadionie Narodowym. Było bardzo sympatycznie, zjadłem dużo pysznego jedzenia i to jest chyba najfajniejsza w ogóle część mojej wyprawy.
Cudownie.
Ale okazało się też, że jestem potworem, Mateusz.
Jesteś potworem.
No, jestem potworem. Słuchaj, wyobraź sobie taką sytuację, że ja sobie wracam z afterparty, które jest najczęściej główną atrakcją każdego festiwalu komiksowego, bo może sobie spotkać każdego autora i wypić z nim piwo, nie? Mhm. Wracam do domu, mieszkam u kolegi, u Michała Niewiary i
tak.
Mam do niego klucze. Wracam pijany, wiadomo, trochę wypiłem. Wracam metrem, dochodzę do domu, otwieram drzwi na klatkę, wchodzę po klatce i widzę jakąś osobę pod drzwiami Michała. Jest to dziewczyna, jest naga prawie, ma tylko na sobie bieliznę i ma rękę, głowę w rękach, na kolanach. Jakby płakała. Na ziemi jakieś ciuchy leżą w ogóle, torebka gdzieś leży pod ścianą. I myślę, kurwa mać, w ogóle o co chodzi? I na pierwszy rzut oka byłem pijany, było ciemno, myślałem, że to jest dziewczyna Michała i że się pokłócili, Michał ją wyjebał z domu, co jest w ogóle straszne.
Brzmi jak Michał.
Tak, brzmi jak ten miły koleś, który przechował mnie w mieście.
To było jeszcze gorzej, jakby powiedział, że sorry mała, ale wylatujesz, bo Konrad nie ma gdzie spać.
No, dokładnie, Konrad śpi ze mną w łóżku dzisiaj. I słuchaj, i podchodzę do niej, okazało się oczywiście, że to nie jest dziewczyna Michała, nie jest to Ania. I tak do niej mówię, nie? Przepraszam, czy wszystko w porządku? Czy coś pani mogę pomóc? Czy coś się stało? A ona
dlaczego
nic.
Dlaczego siedzi pana naga pod moimi drzwiami?
No, i ona nic nie odpowiada, nie? Ja tak do niej mówię przez chwilę, po czym orientuję się, że taki dźwięk od niej dochodzi, który okazał się chrapaniem. Ona spała na tych schodach. I myślę, kurde, no nie wiem, co mam za bardzo zrobić, bo nie wiem, czy ona potrzebuje pomocy. Tak ją oglądnąłem. Nie wydawało się, żeby krwawiła skądkolwiek, nie? I tak. Nie wiem, co zrobić za bardzo. Więc ja tak obszedłem i otwieram drzwi. Otworzyłem drzwi z pomocą Michała, bo nie mogłem ogarnąć. Ona trzy różne zamki. I tak pokazuję mu ją i tak za bardzo nie wiemy, co zrobić, więc wyszliśmy do środka i poszliśmy spać.
What? What? Kurwa, Konrad.
Mam takie wyrzuty sumienia w ogóle z tego powodu od tego czasu. Nie mam pojęcia, jaka była historia.
To, stary, czemu siedząc przed tym nie pomyślałeś na przykład, kurwa, we wtorek nagrywam podcast, tak. Będę miał historię, może warto by było poznać w ogóle tą historię.
No może.
Mógłbyś jej powiedzieć, obudzić ją i powiedzieć, słuchaj, nagrywam podcasty. Jeśli chcesz tu siedzieć, nie ma sprawy, ale powiedz mi dlaczego.
No także nie dowiedziałem się, nie doszedłem do sedna tej sprawy.
Jezus Maria.
Mam nadzieję, że nic jej się nie stało.
Ej, a jeśli to była twoja fanka?
Na pewno, Mateusz, 100%. Dlaczego miałoby to ją zmienić w moich oczach jako człowieka?
Nie, nie, w sensie była to twoja fanka i powiedziała, napiję się z Konradem piwa. Na przykład poszedł na hamburgera i on powiedział, dobra, to poczekam tam, gdzie nocuję.
Aha, a było bardzo gorąco, więc się rozebrała, żeby usiąść na schodach.
I don't know, man, nie takie rzeczy się zdarzały.
Także nie wiem, nie mam pojęcia. Czuję się bardzo źle z tym, bo czuję, że powinienem był ją obudzić i zapytać, czy wszystko w porządku. Ale okazało się, że nie jestem tak dobrym człowiekiem, jak myślałem.
A ona by powiedziała, jeszcze 5 minut. Ja mieszkam na takiej dzielni z kolei, że za każdym razem, jak po którejś godzinie widzę na przykład dziewczynę, która jest ubrana trochę lepiej niż powinna na tą konkretną dzielnicę, to pytam się, czy wszystko jest w porządku i czy się przypadkiem nie zgubiła tutaj i czy jej nie pomóc gdzieś trafić.
I co, najczęściej to usłyszy z powrotem?
To zdarza się, że tak, że ktoś się zabłąkała przypadkiem, a ta dzielnia nie jest najlepsza. Ja jeszcze przynajmniej mam taką twarz w miarę, wiesz, przyjacielską, więc nie wygląda tak, że przychodzę i mówię, hue, nie zgubiłaś się, maleńka.
Myślałem, że mówisz, że kiedy ty chodzisz po tej dzielni, to przynajmniej cię nie zaczepiają, bo masz przyjacielską twarz. Miałem powiedzieć, no nie to, co ładna dziewczyna, która wchodzi. Morda skurwiela. Faktycznie, no.
Także... Nie, czasami na jakieś tam imprezy idą, czasami, wiesz, też ludzi znam w miarę z tej dzielnicy, nie? Ale jak widzę czasami właśnie takie zbłąkane dusze, które widać, że nie za bardzo wiedzą, gdzie idą, albo na przykład są narypane, to zawsze staram się pomóc, nie?
Tak, jesteś bardzo uczynny. Ale też spotykasz ludzi, którzy są przytomni.
No, wiesz, to jest, wydaje mi się, że to jest kwestia tylko czasu.
Bo na tej dzielnicy, w której ty mieszkasz, tam jest CRK. To jest taki skład praktycznie, w którym są dobre imprezy, także ludzie tam chadzają koło ciebie.
No jest dużo rzeczy fajnych u mnie.
Są rzeczy.
Są cygańskie wesela, jak pisałem na przykład parę lat temu, jak pisałem pracę magisterską, to w momencie, kiedy chciałem napisać już ostatnie tam rozdziały i miałem, wiesz, deadline'y, kurwa, walą mi się na głowie, to zrobili cygańskie wesele na samej dzielni. I wiesz, muzyka także, wiesz, na całym osiedlu słychać. Mówię, chuj, no to chociaż przyjdę się przywitać, nie? Kupię jakąś flaszkę i poszedłem.
Poszedłeś na cygańskie wesele? A tam możesz wejść z ulicy?
No, jak ono się dzieje na ulicy, to...
Ja nie byłem nigdy świadkiem czegoś takiego. Czyli to jest tak jak pogrzeb w Ameryce czarnych ludzi. Czarni ludzie idą przez ulicę i tańczą.
No, to nie było na ulicy, to było gdzieś na takim, wiesz, w środku osiedla. Było całkiem spoko tam, nie?
W takim tym, na placu zabaw pomiędzy budynkami.
Tak, dokładnie tego z tym stylu.
Ekstra.
Masakra, taki masakra w ogóle to była. Jakie świetne doświadczenie.
To brzmi naprawdę super.
No, a ty widzisz, a ty tutaj już przygotowane dziewczyny zostawiasz pod drzwiami.
Zmarnowałem okazję i to była nie ostatnia okazja, którą zmarnowałem tego tygodnia.
To znaczy?
Powiem ci, że ponownie zadzwoniła do mnie pani od zegarów ściennych, to znaczy pani, która próbowała mnie przekonać, żebym przyszedł na tą konferencję o zdrowym żywieniu, znowu do mnie zadzwoniła, nie wiem, czy to sama, ale mówiła dokładnie to samo. Tym razem, wiesz, już wiedziałem, o czym mówi, także od razu jej przerwałem, powiedziałem, że nie jestem zainteresowany, a ona nie dała sobie przerwać, ona mówiła po prostu dalej. Kiedy powiedziałem jeszcze raz, że wiesz, nie dziękuję, że do widzenia. Ona powiedziała, czy może... Według tego samego w ogóle skryptu zapytała, czy może mi zadać pytanie, na co ja powiedziałem, że nie, że pracuję. I ona przechodzi do tego pytania, jakby nigdy nic. Czy zgodzi się pan, że jednak, jak jest pan zdrowy, to lepiej się pracuje? I pomyślałem... sobie, kiedy już udłużyłem słuchawkę, pomyślałem sobie, że powinienem po pierwsze nagrywać tą rozmowę następnym razem, po drugie powinienem przyjąć to zaproszenie, pójść, odebrać ten zegar ścienny i zrobić konkurs, w którym oddam ten zegar ścienny któremuś z słuchaczy. Mogę narysować w nim nawet coś.
To nie jest tak, że ci dadzą zegar ścienny.
Nie? Ja nagram to następnym razem i zapytam, czy jest z kukułką.
Z kukułką.
No bo mieliśmy rozkminę w zeszłym tygodniu, czy jest z kukułką.
No właśnie, to jest pytanie. Przepraszam, a czy zegar jest z kukułką?
Ja spróbuję z nią zagadać i spróbuję tą rozmowę skierować na tory tego zegaru, żeby ona mi go opisała i będę ją pytał, czy jest, wiesz, nakręcany, czy jest na niego gwarancja jakaś, czy ta szybka jest plastikowa, czy jest szklana.
Jak ona pyta się ciebie, czy może zadać pytanie, powiedz, nie, czy ja mogę pani zadać pytanie, czy zegar jest z kukułką?
Dokładnie. Pani zadzwoniła do mnie z ofertą, ja chcę wiedzieć rzeczy.
Płacę, wymagam.
Ja jestem zainteresowany. Żadnych pytań.
Stary, a propos właśnie takich zegarów ściennych i telemarketerach, no, to zauważyłem, że telemarketerzy robią się coraz bardziej leniwi. Ostatnio dostaję SMS-a.
Kurwa.
Zróbmy przerwę.
Dobrze, stop, bo Mateusz rozlał coś. I po przerwie.
Po przerwie wracamy. Generalnie wylałem coś na stół i mój stół jest taki, że jak się na niego coś wylewa, to ja mam generalnie taki brak koordynacji, takiego lekkiego Michaela J. Foxa i Parkinsona, że jak mówię, to gestykuluję, więc jak nawet mówię, to gestykuluję, wylewam wszystko dookoła. I mój stół generalnie przyjął na klatę tyle różnych trunków, że mógłbym go kiedyś wziąć i wykręcić.
Ale wszystko żyje. W ogóle chciałbym zauważyć, że moglibyśmy zatrzymać nagrywanie i ja później zedytowałbym to tak, że nikt by nic nie zauważył. Ale nie. O czym mówiliśmy? O leniwych telemarketerach?
O leniwych telemarketerach. Więc sięgałem po telefon, kiedy wylałem rzeczy. Dostałem SMS-a. Czy zgadzasz się na kontakt doradcy w celu przedstawienia propozycji przeniesienia numeru do T-Mobile? W przypadku zgody odpisz tak na ten SMS. No kurwa mać!
Nie dostajesz takich maili czasami?
Nie!
Prosimy o zgodę na przesłanie oferty.
Nie, to muszą zrobić. To jest akurat prawnie zrobione, ale że muszą przesłać ci ofertę. Ale chodzi mi o sam fakt, że dobra, no to przesłanie oferty muszą zrobić, bo nie mogą się reklamować. Ale to jest wiesz, sama idea. Przenieś numer do T-Mobile. Nie będę dzwonił i mówił, jakie są tam super możliwości. Sam się dowiedz i napisz, czy jesteś zainteresowany. Outsourcing na maksa.
No bo mają, wiesz, mają dobrą ofertę. Nie będą ich rozdawać tak o.
No nie każdy może, tylko ten, kto napisze kurwa tak. Na SMS, sorry, na losowy numer SMS-a, który nawet nie wiem, co oznacza, nie?
No musisz udowodnić, że trochę chcesz, że trochę ci zależy.
No ale to może być równie dobrze, na, nie wiem, jak to się mówi, na...
Sprzedaż nerki.
No, albo na, nie wiem, seks telefon, czy cokolwiek.
A że będą ci wysyłać SMS-y warte 26 zł każdy.
Na przykład...
Kiedyś mnie złapali na coś takiego.
No bo kurwa odpisałeś tak, czy przenieś numer do T-Mobile.
Nie, wkręcili mnie w fałszywą stronę z promocjami w jakimś restauracji. To nieistotne.
Jeb się T-Mobile.
To jest jeszcze bardziej wstydliwe niż ta opowieść o kobiecie, która siedziała na schodach i jej nie pomogłem.
Ach, Konrad, jesteś w tym, jak to się mówi, awangardą ludzkości.
Jestem awangardą ludzkości. Pamiętasz, w jednym z pierwszych odcinków powiedzieliśmy, że można zasponsorować odcinek stawiając nam flaszkę.
Tak.
Także jedna osoba się na to skusiła. Jest to nasz drogi Maciek Laskowski, który już u nas był jako gość i będzie ponownie, całkiem niedługo. I za bardzo nie wiem, co Maciek chciałby zareklamować, także zapytamy go, kiedy do nas przyjdzie, ale dostaliśmy od Maćka, przede wszystkim dostałem paczkę, taką wielką paczkę, nie? W środku tej paczki, którą w ogóle mój kot uwielbia i śpi w niej cały czas, i w tej chwili, kiedy do ciebie mówię, patrzę na to, jak kot zwinięty w tej jebanej paczce z tymi wszystkimi kartonami i tekturami w środku, zwinięty w kulkę leży. Także kot na razie zyskał najwięcej z tej paczki, chciałbym zauważyć. Były piwa dla mnie i dla Monijki, te, które ty dostałeś i wypiliście z Angelą. A także dostaliśmy flaszkę właśnie i ta flaszka. Mateusz, czy jest nielegalne, bo bimber jest nielegalny w Polsce, czy jest nielegalne powiedzieć o bimbrze na podcaście?
Czy jest nielegalne powiedzieć, gdzie nienawidzę prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki?
Dostaliśmy trunek, który nazywa się Łyk Inspiracji. Jest to przepięknie napisane markerem na białej etykiecie, naklejonej chyba takim klejem, wiesz, szkolnym. Łyk Inspiracji, rok produkcji 2013. Ja tego jeszcze nie otwierałem. Otworzymy to, jak spotkamy się razem na nagranie, żeby sobie wypić po kielichu. To ma ponoć 70%. Także jest to mniej więcej tak mocne jak absynt. Nie wiem, czy miałeś okazję napić się absyntu.
Piłem absynt.
No to jest mniej więcej tak mocne, czyli dosyć mocne. Także to nas jeszcze czeka.
To będzie dobry odcinek.
Ja chciałbym tylko dodać, że my tutaj Maćka znamy, także wiemy, że możemy mu ufać i że nas nie zabije, ale jeśli ktoś inny chciałby zasponsorować odcinek, to bardzo proszę kupować prawdziwe alkohole. Nie wysyłasz nam podejrzanych butelek.
Nie jakieś nędzne podróbki.
Tak. Ale jest to bardzo imponujące, powiem ci, ta butelka.
Ale będzie fajnie ją zobaczyć.
Będzie fajnie, dokładnie. Także prawdopodobnie spotkamy się w ogóle z gościem naszym następnym, bo będziemy się spotykać u mnie na moim mikrofonie, żeby nagrać odcinek z tą osobą. I wtedy pewnie wychylimy troszeczkę łyku inspiracji, zobaczymy, do czego nas zainspiruje. Także dziękujemy, Maćku. Jesteś sponsorem odcinka, którego będziesz chciał. I mamy nadzieję, że cię usłyszymy jako gościa też niedługo. Bo musimy go zapytać o te jebane happy sady. Pamiętasz?
Musimy, musimy. No to spokojnie, nie ucieknie. Przeszłość nie ucieknie.
Aha, jeszcze mogę ci, czy mogę ci jeszcze jedną rzucić opowieść z mojej podróży?
A proszę.
To jest zasłyszane, czyli coś, co udało mi się usłyszeć w trakcie. Byłem w autokarem, jechałem w tej z powrotem, nie? Polski bus, to się nazywa. I przychodzę do tego pana, który jest na wejściu i chcę mu pokazać swój bilet, a bilet to jest, wiesz, wydruk taki, albo masz w telefonie, albo masz na wydruku taki numer. I on prosi, żebym mu ten numer przeczytał, więc ja, wiedząc, że numer może być, wiesz, randomizowany z przodu albo z tyłu, to go pytam, czy od końca, czy od początku. I on tak na mnie popatrzył, tak, wiesz, tak poważnie, tak zajebiście poważnie w tece i, wiesz, i piernął głośno. I powiedział, książkę się czyta od początku.
A bilet? A spytałeś go, a bilet?
Zarumieniłem się i przeczytałem mu od początku.
Chyba, że mogłeś mu... Myślałem, że byś mu powiedział na przykład, najlepsze kasztany rosną na placu Pigalle. Odpowiedzi i byście zostali tajnymi agentami.
Zapewniam cię, że kiedy już wszedłem i usiadłem, to mnóstwo odpowiedzi przyszło mi do głowy. Ale nie w tamtym akurat momencie.
A to a propos zasłyszanych rzeczy. Mhm. Nie do końca zasłyszane, ale też historia przedziałowa. Też jadę sobie jakiś czas temu. Jadałem sobie pociągiem i jechałem z studentami Akademii Medycznej. I to było widać, że tacy, wiesz, gadają o tym i tak dalej, podjarani. Jest taki pierwszy rok, nie? Mhm. I chyba jeden był studentem, albo laska była, już nie, koleś był studentem, a laska nie. I mówi o tym, jak tam jest, jak ona się go pyta, jak tam bywa, jak tak dalej. A mieliście już zajęcia, nie wiem, tam w ambulatorium, czy coś takiego, żeby ten, nie, on mówi, no mieliśmy, nie? I mówi, słuchaj, przychodzi profesor, nie? Taki wiekowy i pokazuje nam, wyciąga te wszystkie rzeczy, między innymi wyciąga taki słoik, nie? W którym jest zakonserwowany płód. Żeby to pokazać. I wyciąga ten płód, żeby tam go pokazać i tak dalej. I ten płód mu się tak wyślizguje z rąk, nie? I wypada na ziemię. I wszyscy tak... A on... złośliwość rzeczy martwych.
Czy ty tego nie mówiłeś w zeszłym tygodniu? Mi się wydaje, że mi to mówiłeś.
O Jezu, masakra to jest.
Nie pamiętam tylko, czy na tym. Zajebiste. Dobrze mieć, wiesz, profesora z poczuciem humoru.
Mi się wydaje, że...
jak twoje.
No, mi się wydaje, że to jest jego gag po prostu.
Jeśli uda ci się spotkać tych ludzi znowu, kiedykolwiek, przypadkiem, wiesz, będziesz szedł gdzieś z głównej ulicy, żeby pierdnąć w zaułku i zobaczysz, że piją wino z jakimś włóczęgą, to zapytaj ich o tego profesora nazwisko i zaprosimy go do podcastu.
Stary, chciałem ci powiedzieć jeszcze o starych sprzętach.
Czekaj, ale wyobraź sobie, jakbyśmy mieli współprowadzącego, który ma 70 lat. I ma takie posrane poczucie humoru.
Moglibyśmy, jakby miał 80 lat, to moglibyśmy nagrywać ten sam odcinek co tydzień. Dla niego ciągle byłby to nowy odcinek.
Dla mnie też, bo ja ci powiem, że kiedy my kończymy nagrywać, to ja nie pamiętam absolutnie nic, o czym my mówiliśmy.
Konrad ma z tyłu głowy taki wielki przycisk reset.
Tak, jak się opieram o krzesło, to generalnie... Nie, ale nie pamiętam i dlatego wymyślenie tytułu po tym, jak już nagramy, jest dla mnie niemożliwe, bo nie pamiętam, o czym mówiliśmy. Nic. Inny świat. Stare sprzęty tak w takim razie.
Stare sprzęty, słuchaj. Ci, co trochę mnie znają, wiedzą, jaki ja mam sentyment do sprzętów.
Ja cię
mianowicie
znam.
Wszyscy, którzy byli świadkiem tego, ile czasu zajmiała mi wymiana deski snowboardowej... Tak. Swoją deskę snowboardową wymieniałem 10 lat.
Tak, ale nie, najlepsze było to, że co roku planowałeś kupić nową.
Bez picu. Miałem jedną deskę snowboardową, na której jeździłem i była zrezana całkowicie. I z każdym rokiem niszczyła się coraz bardziej. Doszło to do tego, że w pewnym momencie chyba 2 lata jeździłem na tej desce, która miała odjebaną krawędź.
Ta krawędź miała się młotkiem.
Tak, w trakcie połowy zjazdu musiałem się zatrzymać i walnąć parę razy deską w kamień albo młotek, albo użyć młotka. Na początku trzymała się po paru uderzeniach, ale z czasem zaczęła wypadać coraz częściej i coraz częściej. Tak psuła się coraz bardziej, aż w końcu podjąłem decyzję, zmieniłem deskę. Zajęło to kupę czasu, ale byłem bardzo szczęśliwy.
Ale więc... to w takim razie, jak masz na przykład laptopa albo komputer, to też nie chcesz go zmieniać? Też czujesz
nie,
sentyment?
No komputer właśnie nie. Komputer jakoś zmieniam jakoś bardzo strasznie szybko, nie? Ale jeżeli to są takie sprzęty, które mogę używać i mam wrażenie, że nie przeszkadza mi za bardzo to, że zmienię, bo z deską nie było tak, że mi to za bardzo przeszkadzało, nie? Jechałem, skakałem, nawet czułem się lepiej, bo kiedy wszyscy inni kupili na tych swoich nowych, kurwa, deseczkach lśniących, mówili, nie wjadę do lasu, tam są kamienie, to ja już byłem na końcu. Nie? I teraz powoli dzieje się to samo z moim samochodem.
Że to znaczy, twój samochód się rozpierdolił, a ty nie chcesz zmienić.
Nie rozpierdolił się kompletnie, ale widzę ten motyw i zdaję sobie sprawę, że po prostu zwlekam niepotrzebnie. Od jakiegoś czasu myślę o tym, żeby ten samochód sprzedać, pozbyć się go i tak dalej. I tak już powoli powinienem to zrobić, albo go kompletnie naprawić i jeszcze go tam wyrzeźbić, nie? I na nim jeździć, albo go już się pozbyć i go sprzedać. No i generalnie dzieją się takie małe rzeczy, które ja coraz częściej odkładam, nie? Jest to na przykład... ta linka do otwierania bagażnika, nie?
Tak.
Przepraszam, do otwierania klapy przedniej. No, tak. To jest taka plastikowa część, którą ciągniesz i ta klapa się otwiera. Mhm. Nie? No to ja nie mam tej plastikowej części, u mnie została już sama linka, nie?
Musisz wziąć jakiś patyk, owinąć linkę wokół tego?
I od 3 lat myślę, czy nie kupić tego przypadkiem, ale jakoś tak mówię, nie.
Od 3 lat rozważasz, czy kupić plastikowy element.
Tak.
A pamiętasz ten moment, kiedy odebraliśmy twój samochód z naprawy i okazało się, że ma uszkodzoną elektrykę i co jakiś czas przepala się bezpiecznik i samochód gaśnie i trzeba wtedy otworzyć go, zmienić bezpiecznik i pojechać dalej i jedziesz kolejne 20 minut i on znowu gaśnie, bo znowu się przepalił?
Przejeździłem tak chyba z rok.
Naprawdę? I zmieniałeś na bieżąco bezpieczniki?
Nie, na rok nie, ale z pół roku między innymi. Potem okazało się, że nie. Wiesz, co się okazało? Że tam się oni nie naprawili tego samochodu, co go oddałem do końca. Mhm. Tylko to był taki problem, który jak się poczekało, to odminął. Na podszybiu zbierały się liście i te liście były, jak padał deszcz na przykład, to one zbierały wody. Mhm. Było to blisko gdzieś jakiegoś komputera centralnego, co powodowało, że kiedy było bardzo wilgotno, to ten komputer się resetował, nie? Bo się robiło jakieś zwarcie i przepalał się bezpiecznik.
Tak.
No. Więc był taki problem, który był skojarzony z... No, ale ja nie wiedziałem o tym. To było dopiero jak oddałem samochód już do naprawy, bo wiesz, kompletnie się rozwaliło wszystko, nie? I to potem się naprawiło, okazało się, że sprawa była jakaś błaha, nie?
Tak.
No, ale tego typu rzeczy się dzieją. I na przykład dzisiaj, to najczęściej to nie są rzeczy, które kompletnie wykluczają samochód z ruchu, nie? Tylko to są takie bardzo małe rzeczy, które nie przeszkadzają ci na początku, ale z czasem tych rzeczy jest kurwa 10 i ty żyjesz ciągle, wiesz, z czymś naprawionym, wiesz, taśmą klejącą i stripsami.
Tak, a potem jakaś dziewczyna wsiada do ciebie do samochodu, po czym ty mówisz, że czy może na chwilę wstać, bo jeśli ktoś siedzi na siedzeniu pasażera, to wtedy uciskana jest linka i nie można uruchomić samochodu, więc, ale może też podskoczyć w ten sposób i ty wtedy przekręcisz kluczyk. Ale przynajmniej nikt nie ukradnie ci tego samochodu, bo nikt nie wie, jak go odpalić.
Najlepiej, nie?
Tak.
To jest dobry tekst na podryw. Na pewno każda laska myśli wtedy, ale on się zna na samochodach.
Tak, a ty chcesz po prostu zobaczyć, jak podskakują jej cycki.
Albo odpalić samochód.
Albo odpalić samochód.
Potem jak odpalił, mówisz, dobra, teraz już wyjdź, odpaliłem. Musisz prosić przypadkowych ludzi. Stary, to ty miałeś tak też, nie? Że ci się coś z akumulatorem stało i przez całą zimę jeździłeś z kablami, żeby odpalać auto.
Albo jeździłem z kablami, albo po prostu brałem akumulator do domu na noc i ładowałem go.
Bo byłeś kurwa za tani, żeby kupić nowy akumulator.
Nie miałem pieniędzy na akumulator. Akumulator
kurwa,
mać,
jesteśmy straszni generalnie z tymi.
Nie, byliśmy studentami.
Ale ja mi to zostało, chociaż kasa jest, to na przykład brakuje mi teraz czasu. Ja nie, jak sobie pomyślę, że mam odłożyć samochód do mechanika na tydzień, powiedzmy, żeby on mi to naprawił, to mi kurwica strzela. Ja mówię, co ja będę robił w tym czasie?
Jeździł rowerem.
Czym ja będę wjeżdżał? Właśnie, a propos tego, że padało tak strasznie we Wrocławiu.
Tak, zalało Wrocław.
We Wrocławiu spadł bardzo mocny deszcz.
Przez 10 minut.
Przez 10 minut była powódź. A potem generalnie studzienki zadziałały normalnie. Najbardziej gratuluję ludziom, którzy przez te 10 minut zdążyli zatopić swój samochód.
A ja gratuluję ludziom, moi znajomi poszli na skimboard do jednego z przejść podziemnych.
No.
Filmiki są na YouTube, na Facebooku. Ludzie skimowali w podsześciach podziemnych.
No i to jest super sprawa. A są ludzie, którzy generalnie stwierdzili, o, pada, o, jest bardzo dużo, może wjadę do tunelu.
Może dam radę przejechać na drugą stronę.
Zalało mi samochód pod szybę.
Ryzyk fizyk.
Kurwa, najlepsze, że to jest 10 minut, nie?
No, ale ten też faktycznie, on naprawdę nie... No dobra, on trwał dłużej niż 10 minut, ale nie trwał bardzo długo.
Nie, no dobra, no tam może pół dnia, nie? Było tak, że... Znaczy parę godzin, a pół dnia całe korki były na mieście, nie? Mhm. Przez to, ale ja poszedłem spać w ogóle i jak wstałem, to już nie było nic nigdzie.
My akurat wróciliśmy z Moniką do domu, kiedy zaczęło padać. I zaczęło padać, jak wjeżdżaliśmy do nas pod dom i stwierdziliśmy, że może to będzie kilkaminutowy deszcz, przeczekamy w domu. Ale okazało się, że pada coraz mocniej. Więc przebiegliśmy od samochodu do domu i byliśmy przemoczeni, nie? To była taka ściana wody. Sroga sprawa, stary.
Sroga sprawa. Także jeśli was moja historia... Ja bym chciał usłyszeć wasze historie o starych sprzętach. O rzeczach, które już kurwa dawno powinniście wymienić, ale żyjecie z tym ciągle.
Zastanawiam się, czy mam coś takiego.
Jak nie wiem, ludzie mają... No stary, ty masz w domu rozjebany zlew, który kurwa...
Ale jest to nie jest moja pająca odpowiedzialność, żeby naprawić ten zlew, tylko właściciela mieszkania.
No to ty powinieneś odezwać się do właściciela mieszkania.
Ale odzywaliśmy się, on w ogóle miał to zrobić razem z prysznicem w zeszłym tygodniu. Wymienił prysznic, ale okazało się, że kupił zły zlew, więc powiedział, że on go wymieni i przyjedzie w tygodniu i nie przyjechał.
Ale ty od roku żyjesz już z takim tym, czy od dwóch.
No tak, ale to...
No i brech tam z tego właśnie. Ja chcę usłyszeć wasze historie sprzętu, których już dawno powinniście wymienić albo naprawić.
Nie, Mateusz, bo patrz, bo ja nie umiem rozmawiać przez telefon, więc Monika tak jakby wzięła na siebie dzwonienie do właścicieli mieszkania. Wtedy ja nie dzwonię. Bo jeśli rozmawiać przez telefon. Jeśli chcecie mi zrobić wielką przyjemność jako moi ewentualni przyjaciele, piszcie do mnie przez internet, nie dzwońcie do mnie.
Znasz ten motyw, że kiedyś się mówiło, że jak się zerwał pasek klinowy, to można było użyć rajstopy.
Tak, tak.
No, no ale kurwa, ja jestem taką osobą, która będzie jeździła potem miesiąc z tą, wiesz, dwa lata z tą rajstopą, bo kurwa działa, to po co wymieniać.
Dokładnie. No, ale... Chcę kupić więcej rajstop.
Więcej rajstop. Będę musiał, wiesz, no, nowe kobiety brać.
To jest to dobry plan. Tylko potem właśnie
będą miały takie smutne miny, jak ja będę odjeżdżał z ich rajstopami.
Tylko wiesz, to wszystko jest bardzo fajne i zabawne do momentu, kiedy jedziesz tak jak ja zrobiłem. Pojechałem na lotnisko odebrać swoją koleżankę, która przyjechała ze Szwecji i przywitałem się z nią na lotnisku, uśmiechnąłem się, wziąłem ją w stronę samochodu parkingu i powiedziałem, żeby jeśli może, to może się rozglądać z ludźmi, którzy startują samochody, bo musimy znaleźć kogoś, kto nas odpali, ponieważ mam niedziałający akumulator.
To jest super, super tekst na podryw, nie? Właśnie tak, prawdziwy kurwa Casanova dba o swoje auto.
Umiem sobie w życiu poradzić.
Jezus Maria, jest czasami... W większości rzeczy tak nie jest, ale są czasami takie dwie, trzy rzeczy, które mnie zadziwiają, jak bardzo minimalistyczny potrafię być, odkładając te rzeczy, traktując je jako mniej ważne.
No wiesz, może to jest ten. Może... Zgubiłem wątek. Newsy.
Newsy. Stary, szatan się nią interesował.
Kto to? Szatan. Znam to imię skądś.
Szatan. Ty znasz go... ty i ja znamy go jako Lucjan.
Ty i ja znamy go jako tato. No, u ciebie nie, chyba nie. Ostrowiec Świętokrzyski, Jezus.
Przeczytam ci. Najpierw było całowanie krzyża i wlewanie wody święconej do ust. Stały się znacznie bardziej brutalne. 75-letnia kobieta z Ostrowca Świętokrzyskiego zginęła z ręki swoich własnych dzieci.
O.
Bo odprawiali na niej egzorcyzmy.
Chcieli wyrzucić z niej szatana. Ciekawe, czym przejawiał się szatan. Rodzeństwo może... przyznało się do winy? To słaba ta ich wiara. Chyba, że przyznali się, że robili egzorcyzmy, bo wtedy to ten... Powinni być zdziwieni, że są wsadzani do
No, szatan nie chciał opuścić ciała. Się zabrał ich matkę ze sobą.
No nie, no bo kurwa, nie po to on, wiesz, wykonuje tą wędrówkę ze świata astralnego do naszego, żeby teraz...
Najwidoczniej ich matka musiała być bardzo blisko z szatanem, bo wypędzając z niej szatana, wypędzili także ją.
No, a może...
Na ziemi jest jednego szatana mniej.
Warto myśleć, że ona już jej dawno nie było w środku. Że on, wiesz, przejął to ciało, ona już nie żyje, została skonsumowana.
Ona była tylko takim, taką łuską człowieka.
Tak, była takim pustym pustakiem.
Masakra. Powiem ci, że dobrze właśnie. Jest jednego szatana mniej na ziemi. Radujmy się.
Ja też tak myślę, ale zastanawiam się tylko, co ona robiła takiego, że...
Nie, co możesz robić w wieku 75 lat, co by sugerowało, że jesteś opętana?
Sąsiedzi tutaj powiedzieli, że nie widzieli tej staruszki od miesięcy i uważali, że jest chora na Alzheimera. Także może po prostu ona faktycznie była chora na Alzheimera i oni stwierdzili, że skoro ona nie pamięta rzeczy, to znaczy, że to szatan.
Może nie pamięta, że jest człowiekiem.
To musi być szatan.
To musi... Może myśleli tak, nie, że jej ten... Albo to jest świadomość, że już dawno opuściłem. A co jeśli wszyscy ludzie z Alzheimera są opętani przez szatana, a my o tym nie wiemy?
Mamo, gdzie położyłaś cukier? Jaki cukier? Szatan.
Jaki cukier? Jaki cukier? Czarna msza.
Dawaj cukier, szatanie.
O Jezu, moja babcia niedługo będzie miała już Alzheimera.
Zawsze pamiętaj, że jeśli chcesz leczyć ludzi, to musisz robić to z Bogiem. Twoja babcia, o nie.
No.
Ma Alzheimera?
Będzie miała. Na razie ma wstępne stadia. Moja
przepowiedziałeś to?
Nie, znałem swoją prababcię, która miała Alzheimera i tak już to się wszyscy się spodziewali, także to nie był wielki szok, nie? Że się okazało. Jestem ciekaw, ja spodziewam się jakichś niedługo dobrych historii, nie?
A ona wie o tym?
Że ma Alzheimera?
Że będzie miała? Że wiesz, no, że to tak, stąpa to?
Znaczy, no wiesz, to jest od lat już wiadome, nie? Że będzie tak. Znaczy, no, prawdopodobnie, wiesz, gdyby chciała, to może by zrobiła coś przeciwko temu, nie? Ale nie każdy ma to do siebie, że może coś takiego zrobić, nie? Podejrzewam, że jeżeli, wiesz, Alzheimera da się zwalczyć, jeżeli, w sensie da się opóźnić, nie? Jeżeli ćwiczysz umysł i robisz te wszystkie rzeczy. Tylko ludzie na starość są leniwi, im jest w dupie, czy może nawet lepiej, jak mają Alzheimera.
Znaczy, no wiesz, dobrze, jak masz takie dzieci, które mogą ci pomóc i na przykład odprawiają egzorcyzmy.
Na przykład.
Lepsze to niż nic. Kotku, spierdalaj do swojego pudełka od Maćka. Siadaj.
Może muszę zatrudnić specjalistów z Ostrowca.
Możesz spróbować. Oni siedzą teraz w więzieniu. Musimy ich wydostać z więzienia.
Musimy ich odbić.
Musimy ich odbić. To jest nasza misja.
O Jezu.
Słodki dzisiaj smak zbrodni.
Dzisiaj starsze kobiety umierają na naszym podcaście.
Tak. W ogóle to będziemy kontynuować ten wątek, bo 13-latek napadł na starszą kobietę w centrum Lublina. Potrzebował na słodycze.
W Lublinie.
Słuchaj. Maćku, a to w ogóle Maciek nam podesłał, o ile pamiętam. Młody mieszkaniec Lublina uderzył 72-letnią kobietę w plecy i ukradł jej torebkę. Policjanci zatrzymali napastnika.
Jego łupem padło 50 zł. Za nie chipsy, czekolady i doładowanie do telefonu.
A to oni go złapali już później, to musieli przeprowadzić śledztwo. Ciekawe, czy wykorzystali jakieś cygańskie dzieci do tego.
Naszą jedną, która tańcem rozmawiała z duchem.
Tak, relacjonuje ASP Andrzej Fiołek. Fiołek z KWP.
Podoba mi się ASP.
Relacjonuje Akademia Sztuk Pięknych Andrzej Fiołek z KWP z Lublinie.
Piękne.
Czy KWP to jest konne wojsko policyjne, czy coś takiego?
Konne wojsko policyjne, dokładnie.
Tak. Sprawą 13-latka zajmie się sąd rodzinny i nieletnich w Lublinie. W Lublinie, to czekaj.
W Lublinie.
Nie, sąd w Lublinie, ale w Lublinie się to zdarzyło. Chyba, że oni już, im się już pojebało. Nie wiem, zakładam, że ten.
To by było w Lubliniu.
Ale podaje to Dziennik Wschodni, także gdzieś na wschodzie.
No to w Lublinie, to jest literówa.
Zastanawiam się, wiesz... Słodycze są jak narkotyki dla dzieci.
Doładowania do telefonu są jak narkotyki.
No ale jeśli chcesz...
Załadujesz, musisz dalej.
Jeśli chcesz wygooglować na Google Maps, gdzie możesz kupić najlepsze słodycze o tej porze dnia.
Gdzie możesz zastać na przykład 72-letnie staruszki.
No, znaczy no, takie staruszki, one najczęściej chodzą ulicami, bo nie mają co robić w domu. Przynajmniej w Szczecinie tak jest.
Bo mają Alzheimera i nie mogą trafić do domu.
Nie mogą trafić do domu. Szkoda, że jak już go okradł, to nie spróbował przypadkiem, wiesz, bo jak już wiemy z poprzedniej wiadomości, że jeśli chcesz zrobić egzorcyzm, to musisz pobić kobietę. Równie dobrze, jak ją bił, to mógł krzyknąć parę razy: Jezus, może udałoby mu się coś, wiesz, zrobić.
Może udałoby mu się otrzymać niższy wyrok.
Tak.
A 50 zł wziąłby na tacę.
Tak, powiem. Tak. Biedna pani, biedny chłopiec wpadł w szpony tego Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest fantastyczny kadr z Simpsonów w internecie ostatnio, gdzie patrzy na rozmowa policjanta z Marge i Marge mówi do niego: myślałam, że mówił pan, że prawo jest bezsilne. On tak na nią patrzy i mówi: bezsilne, żeby pani pomóc, nie żeby panią ukarać.
Simpsonowie w ogóle potrafią takie ładne smaczki wrzucić.
Super. Znaczy, ja nie jestem super fanem, bo nigdy nie obejrzałem wszystkiego, ale pojedyncze epizody mi się bardzo podobały.
Ja oglądam, mi się... Tak, oni mają tak dobre one-linery, takie komentarze po prostu rzeczywistości. Mhm. Piękne. Stary, szykuje się zielona rewolucja.
Nie.
Słuchaj.
Znowu?
Idea jest taka. Informatycy... Od dawna wiadomo, że mają jeden problem. Większość informatyków lubi sobie popalić trawkę.
Informatycy?
Zwłaszcza w Ameryce.
Aha.
No i teraz problem, jaki się pojawia, że amerykańskie służby chciałyby zatrudniać dużo dobrych informatyków, żeby zwalczać cyberprzestępczość. No i FBI musi, wiesz, stanowczo zabronić.
Tak, bo prawo federalne ciągle zabrania, tylko prawa te wewnętrzne, wewnątrzstanowe pozwalają palić marihuanę w niektórych stanach.
Ale ciągle, ale nie możesz być, pracując w FBI, nawet jeśli ci pozwalają, to powinieneś nie palić, nie?
No
przynajmniej
tak.
Tak, ja to rozumiem.
No bo FBI to federalne biuro śledcze, czyli jeśli prawo federalne tego zabrania, głupio, żebyś ty to robił, nie?
Na tak przykład.
No. Znaczy,
teraz...
To nie mogą im tak powiedzieć, żeby nie palili na służbie, tylko w domu?
Ale oni nie mogą w ogóle, bo są cały czas funkcjonariusze.
A oni są sprawdzani, muszą oddawać moc.
No, muszą oddawać moc.
Chyba nawet w policji trzeba oddawać moc regularnie, żeby sprawdzać, czy nie bierzesz czegoś. Na przykład łapówek. Są ślady kawioru w pańskim moczu. Chyba bierze pan łapówki. Benzyna premium.
Ktoś tu zmienił dietę.
Widziałem, że zatankował pan 98 benzynę. Czyli nie mogą znaleźć profesjonalnych informatyków, którzy nie palą trawy.
No i się robi problem, bo wiesz... To nie jest tak, że informatycy, którzy pracowaliby na przykład z drugiej strony dla, nie wiem, mafii czy czegoś takiego, też nie mogą palić trawy, więc oni naturalnie będą migrować. Bo wiesz dobrze, że dla informatyków jest wszystko jedno, po której stronie stoją, wystarczy, żeby mieli komputer, nie? No, to jest taka prawda, że informatyk, wiesz, może łamać zabezpieczenia bankowe, ale jak już mu dasz kupę kasy i żeby mógł, wiesz, tyle kasy, żeby mógł zapłacić sobie za łącze internetowe, to równie dobrze może walczyć z innymi.
No, to wiesz, informatyk tak naprawdę, to on szuka wyzwań, intelektualnych i równie dobrze może próbować napisać program chroniący albo wamujący się dla strony dobrej.
No, tutaj albo fałszujący wyniki testów na tak. Narkotyki.
Albo śledzące obywateli. Agencja tutaj mówi, że z naboru do służby są wykluczani kandydaci, którzy choć raz palili marihuanę w ciągu ostatnich 3 lat. To wyklucza praktycznie wszystkich moich znajomych. W tym te,
ja
które
liczę.
Nie palą. No jest to ciekawe. Podejrzewam, że w Ameryce podobnie jest jak w Polsce, czyli większość młodych ludzi, wiesz, eksperymentuje z rzeczami. Co przerwało nam, tak?
Nie. Agencja ma zmagać się z pytaniem, jak złagodzić zasadę. Na pytanie z sali, czy osoba, która zrezygnowała z aplikowania do FBI właśnie z tego powodu ma jednak szansę na przyjęcie, Comey odparł, powinna składać aplikację.
Czyli jeśli okaże się, że wszyscy...
Fatalne to jest. To jest trochę tak jak... Zupełnie innej strony, ale trochę tak jak studenci na tym, na Pulibudzie. Że czy jest szansa na dostanie się tutaj bez matury z matematyki? Być może.
Może, no jeśli nikt nie zda matury z matematyki, to będziemy przyjmować tych z fizyką albo coś.
Albo z polskim rozszerzonym.
Będą pisali dobre sprawka. Ale znaczy, wiesz, ładnie pisali sprawkę.
Chwyciste,
dokładnie. Ciekawa sprawa, to znaczy, no wiadomo, że prędzej czy później i tak czy siak będzie to wszystko legalne, nie? Ale żyjemy w czasach zmian. Ale z drugiej strony, jak marihuana jest takim narkotykiem, który dosyć mocno cię otępia, więc ona nie za bardzo pasuje dla mnie do programowania na przykład.
Ja wiem. Wydaje mi się, że może sprawić, że się trochę wyłączysz, nie?
A że wyluzowujesz mózg i widzisz ten?
No widzę, no bo generalnie dobry informatyk, znaczy ja tak myślę, nie? Że dobry informatyk, ja przynajmniej tak pracuję, że dobry informatyk, ja programuję powiedzmy 20% czasu, jeżeli miałbym powiedzieć, ile faktycznie programuję, a piszę kod, nie? Mhm. A dobra, może przesadzam z 20, ale bardzo...
Wiesz, te czasu się opierdalasz.
No, o dokładnie, to jest... Stop. Dziękuję, płaccie mi pieniądze. Nie, a resztę czasu myślę, jak to rozwiązać, żeby to było dobrze zrobione. Mhm. Bo... I zawsze to staram się mówić też studentom, nie? Że, żeby raczej przemyśleli i zrobili sobie całą pracę, rozplanowali to i tak dalej. Mhm. I potem mogli od razu przejść do programowania, zamiast działać od drugiej strony, nie?
Jasne. Nie, ja to też rozumiem. Ja akurat z programowaniem mam tylko małą styczność przy ActionScriptie, ale to wciąż zasada jest ta sama. Jeśli dobrze rozkminisz, jak coś ma działać, to potem praktycznie nie masz problemów. To jest tylko wykonanie brudnej roboty, żeby to działało potem, nie?
Dokładnie, nie? I w ten sposób raczej to działa. Dlatego czasami, jak się zdarzasz problem, no to musi, do tego odchodzę. Ale z drugiej strony też, no nie dziw się, informatyk to jest, dobry informatyk, to jest osoba, która nie robi 8 godzin dziennie i idzie spać. To jest koleś, który potrafi zarwać 3 dni.
Tak.
Ja kiedyś miałem tak, że wiesz, zapominałem jeść na przykład, nie? Jak byłem nad jakimś mocnym projektem, albo zapominałem spać i to było paranoja w ogóle. Bo siedziałem, bo pojawia się taki problem, że normalny człowiek powie, pójdę spać i obudzę się i będę rzeźki i będę myślał. Nie, jak się obudzę, to nie będę pamiętał tego, co mam teraz w głowie.
Tak, więc po co iść spać, skoro świetnie mi się pracuje?
Na przykład, nie?
Znam te motywy, uwielbiam takie wieczory.
No i to jest najlepszy rodzaj pracy, nie? Że ludzie, którzy są twórczy, to dobrze doskonale o tym wiedzą, że najlepiej pracuje się nie przerywając pracy po prostu.
Jasne, że tak. To po tym, jak fajnie się śpi.
No, Jezu, a jaki zasłużony sen, nie?
Tak, z taką satysfakcją, ale jeszcze tak troszeczkę myślisz, a mógłbym jeszcze zacząć coś kolejnego, ale nie.
Jezu. Mi czasami powrót po takim tym zajmuje 2 dni na przykład, że skończyłem pracować wszystko, ale mówię, a jeszcze sobie na przykład dorypię się czymś innym, nie? Zrobię coś jeszcze. Mhm.
Ale powiem ci, że po takim zasuwaniu wciąż, jak potem się obudzę, to wciąż mam ochotę robić to, czyli wchodzę w taki fajny rytm, to jest dobra sprawa.
Mhm. Słuchaj, nie wiem jak marihuana, no. Ale wiem, że
Na niewolnictwo, także słusznie zmieńmy temat.
Nie wiem jak marihuana, ale wiem, że kręcone frytki oznaczają bardzo duży iloraz inteligencji.
W sensie, jeśli jesteś kręconą frytką, czy jeśli lubisz kręcone frytki?
Jeśli lubisz je na Facebooku.
Czy jeśli tworzysz kręcone
frytki. Jeśli lubisz je na Facebooku, to masz duży procent, to jest czynnik, który warunkuje, czy jesteś inteligentny. I teraz zaraz ci wytłumaczę, o co chodzi.
No.
To jest link do prezentacji. Ja tu zostawiłem wystąpienie na TEDzie, w której laska mówi zagadkę kręconych frytek, czyli dlaczego twoje lajki mówią o tobie więcej niż możesz myśleć. I działa to w ten sposób. Twoje lajki mówią ci, wiadomo, wiesz, mogą powiedzieć na przykład, lubisz kręcone frytki i tak dalej, mogą ci pokazać twój profil. I mówią też znacznie więcej, bo dzieją się dodatkowe rzeczy. Dzieją się jakieś dodatkowe rzeczy, które dzieją się pod maską, nie? Wygląda to w ten sposób. Zrobili na podstawie Facebooka, sprawdzili w jaki sposób te dane mogą służyć do, są predyktorami tego, o inteligencji kogoś, jak bardzo mówią o inteligencji kogoś. Mhm. I działa to w ten sposób. Badasz wszystkie te rzeczy właśnie, lajki na Facebooku i patrzysz, co lajkują osoby, które są inteligentne na przykład. I to działa teraz w drugiej stronie, nie? Czyli jeżeli ludzie inteligentni mają dużo inteligentnych znajomych, co powoduje, że kiedy oni coś lubią, to ty też to lubisz, bo lubią to twoi znajomi i w ten sposób się to rozprzestrzenia. Więc trochę od tyłu, ale jak jesteś inteligentny, to lubisz kręcone frytki. Wniosek, frytki mogą być predyktorem, że wiesz, że należysz do tej grupy inteligentnych, dlatego, że ludzie, którzy są inteligentni, lubią takie rzeczy nieznaczące z tym, jak kręcone frytki, nie?
Aha, czyli chodzi o to, że inteligentni ludzie lubią mało znaczące rzeczy na Facebooku. Czy konkretnie chodzi o frytki?
Nie, konkretnie chodzi o te kręcone frytki, dlatego, że zaczęło się tak, że jakieś osoby, które były inteligentne, polubiły tą stronę, jak było na początku swojej tam działalności. Później znajomi ich znajomych to polubili.
Tak.
A ich znajomi z natury będą inteligentni.
Rozumiem.
Albo z tą stronę o kręconych frytkach założyła jakaś osoba, która jest inteligentna i polubili ją jej znajomi.
Dobra.
Rozumiesz, o co mi chodzi. Więc są takie rzeczy, które są gdzieś tam pod maską tego całego systemu.
No jestem pewien, że jeśli założyłbyś firmę wyszukującą headhunting, że szukasz dobrych pracowników dla firm i rozkminiłbyś algorytm, który znajduje na Facebooku w ten sposób ludzi, to faktycznie mógłbyś zbić miliony.
No, są takie algorytmy. To już na pewno istnieją, nie? Takie hardingowe rzeczy. I profile. Ale to jest jedna rzecz tylko ciekawa. Zobaczcie, jakie rzeczy... To nie tylko takie rzeczy można. Tu mówimy o takich cechach jak bycie inteligentnym, nie? Ale jest o wiele więcej cech, które można sprawić, jakieś skłonności twoje nawet wyśledzić i używać to na przykład do profilingu twoich tam reklam czy czegoś takiego, nie?
Jasne, no to Google się z tym specjalizuje.
No więc tak ja myślę, uważajcie, jaki zostawiacie taki swój cyfrowy tatuaż, nie? Bo to jest prawdopodobnie coś, co jest długo po waszej śmierci zostanie.
Tak, albo możecie też przemyśleć to, co lajkujecie, możecie, wiecie, stworzyć swoją wizerunek.
Czy naprawdę lubię kręcone frytki?
No już teraz wiemy, że warto polubić kręcone frytki.
Co by zrobił Jezus?
Zjadłbym
What
kręcone
would Jesus do?
Co by zrobił doktor Jezus?
Co by zrobił doktor Jezus?
Prawdopodobnie podpisałby deklarację.
Opowiedz mi o tym.
3000 lekarzy zobowiązało się do przestrzegania zaraz, jak to było? Czy to jest oni to jest deklaracja wiary. Zrobili pielgrzymkę. Został akurat twój artykuł, który ty znalazłeś, a ja miałem taki, gdzie było tak, jak ja wiedziałem, gdzie co jest. Zrobili deklarację, zrobili pielgrzymkę, podpisali tą deklarację i to jest tak. On ma kilka punktów. Punkt pierwszy. Wierzę w jednego Boga, Pana Wszechświata, który stworzył mężczyznę i niewiastę na obraz swój. Punkt drugi. Uznaję, że ciało ludzkie i życie będąc darem od Boga jest święte i nietykalne, podlega prawom natury, naturę stworzył Stwórca, moment poczęcia człowieka i zajścia z tego świata zależy wyłącznie od decyzji Boga. Czyli to jest pierwsza rzecz, która już uniemożliwia wykonywanie niektórych zabiegów, prawda?
Na przykład seksu.
Tak, to znaczy też aborcja, antykoncepcja, sztuczne zapłodnienie, eutanazja.
Ja uważam, że tacy ludzie nie powinni się rozmnażać. Przynajmniej nie powinni uprawiać seksu. Jeśli Bóg chce, to będą mieli dziecko. Zobacz, Maryja tak zrobiła.
To prawda. Także tutaj punkt trzeci. Przyjmuję prawdę, iż płeć człowieka nadana przez Boga jest determinowana biologicznie i jest sposobem istnienia osoby ludzkiej. Jest nobilitacją, przywilejem, bo człowiek został wyposażony w narządy, dzięki którym ludzie przez rodzicielstwo stają się współpracownikami Boga samego w dziele stworzenia.
Współpracownikami Boga. Bóg jest twoim kopilotem.
Tak.
Możesz z nim zrobić wieżę Eiffla.
Tak. I tutaj ten punkt dyskryminuje osoby żyjące w związkach innych niż katolickie małżeństwa, a także osoby samotne, bezpłodne pary i osoby LGBTQ, czyli te, wiecie, gejów, transseksualistów i tak dalej. Czyli teoretycznie nie możesz być ginekologiem chyba. Nie wiem, czy w takim razie lekarz, do którego przyjdzie osoba, która jest lesbijką, załóżmy, odmówi jej wtedy konsultacji? No na pewno nie będzie mógł jej dać rady żadnej związanej z jej trybem
życia. Ale po co miałby iść do ginekologa, skoro nie może... Po co ja bym miał iść do... Jestem kobietą. Po co mam iść do ginekologa, który mi nie przepisze tabletek?
No nie masz sensu iść do ginekologa.
ale ja tego nie czaję w ogóle, bo tu jest bardzo dużo rzeczy, takich małych i większych. Ja brechtam z tego w ogóle. Po co zostajesz lekarzem w takim razie? No bo jak lubisz, jesteś wegetarianem na przykład i lubisz zwierzęta, tak, to nie idziesz pracować do rzeźni.
Nie idziesz.
Jak masz OCD i lubisz bardzo czysto jak jest, to nie pracujesz kurwa jako szambonurek. Mhm.
No ale tutaj wiesz, tutaj to jest kwestia tego, że są ludzie, którzy są lekarzami, którzy przy tym wierzą i nie chcą wykonywać rzeczy, które są sprzeczne z ich wiarą. A to, że wiara i nauka rozminęły się już dawno, no to wiesz, to jest niestety tutaj problem.
Ej, a słyszałeś, że nie rób drugiemu, co tobie niemiłe i tak dalej? Albo traktuj w ogóle drugą osobę jak siebie samego? Czyli
miłuj, kochaj.
Miłuj, kochaj. Więc jak kogoś kurwa kochasz, to może mu pomóż?
Słuchaj, jeszcze dwa punkty do końca. Punkt czwarty. Stwierdzam, że podstawą godności i wolności lekarza katolika jest wyłącznie jego sumienie oświecone Duchem Świętym i nauką Kościoła. Także ma on prawo działania zgodnie ze sumieniem i etyką lekarską, która uwzględnia prawo sprzeciwu wobec działań niezgodnych z sumieniem. Czyli jeśli coś jest wbrew sumieniu lekarza, ale może uratować pacjenta, to lekarz ma prawo tego nie zrobić. Tutaj są komentarze też do czego oczywiście. Punkt piąty, ostatni, no.
Znaczy nie, no to jest piąty, punktów jest więcej chyba.
Tak, nie, piąty to jest ostatni.
Jest sześć, dobra.
Tak, a to nie, dlaczego?
No widzę na obrazku.
No nieważne. Zaraz przeczytamy z tablicy. Piąty uznaje pierwszeństwo prawa Bożego nad prawem ludzkim, aktualną potrzebę przeciwstawienia się narzuconym antyhumanitarnym ideologiom współczesnej cywilizacji, potrzebę stałego pogłębienia nie tylko wiedzy zawodowej, ale także wiedzy o antropologii chrześcijańskiej i teologii ciała. O kurwa. O fuck. Nie, no wiesz, to oznacza, że nie będą przestrzegać prawa, które mamy w kraju, tylko tego, które wymyślą sobie, że jest zgodne z Biblią.
No i nie ma sprawy i mogą żyć zgodnie z Biblią w więzieniu.
I ostatni punkt to jest, uważam, że lekarze powinni oczekiwać i wymagać szacunku do swoich poglądów. Czyli to jest tak jakby potwierdzające to, co, tą całą, wiesz, tezę. I z pozytywnych rzeczy, powiedzmy od razu pozytywne rzeczy. Pozytywna rzecz jest taka, że ta lista jest publiczna, można ją sobie przeczytać i zobaczyć, czy wasz, załóżmy, ginekolog znajduje się na tej liście i jeżeli jesteście osobą, która uważa, że może wam zagrażać to w jakiś sposób, to możecie wtedy zmienić lekarza na przykład.
Nie, mi się to podoba. Ja bym na przykład chciał pójść do lekarza, który jak mu powiem, że złamałem rękę, to on mi powie trzy zdrowaśki.
Tak. Bo... Ale są takie wiary, gdzie nie dopuszczasz na przykład transfuzji krwi i jeśli twoje dziecko potrzebuje transfuzji krwi, to możesz odmówić tego zabiegu i twoje dziecko umrze po prostu.
No i dobrze, i no. A ja jestem ciekaw, czy na przykład, wiesz, że no jest więcej rzeczy takich ciekawych, nie? Myślisz, że tacy hardkorowi chrześcijanie wyganiają swoją kobietę z domu, jak ma okres na przykład? Albo nie jedzą krewetek, albo jak są restauracje z owocami morza, to oni się wpierdolają i mówią, nie powinniście jeść krewetek i wszystko.
Dlaczego nie wolno jeść krewetek?
No stary, Leviktus, wpisz sobie God, Bóg i krewetki.
Czy to jest Stary Testament?
Nie, to jest Leviktus, to jest księga kapłańska chyba.
Bo Stary Testament jest, wiesz, pełen dziwnych rzeczy. Nie wolno na przykład nosić ciuchów z różnych tkanin.
Krewetki są według Boga obrzydliwe. Mhm. I każda istota wodna, która nie ma płetw albo łusek, jest wynaturzeniem. Mhm. Nie jedźcie ich mięsa i brzydźcie się ich padliną.
Fuck. Słuchaj, no to ten cały lekarski temat jest dosyć odrzucający. Ale z drugiej strony może są osoby chrześcijańskie, które wolą pójść do takiego lekarza, który nie naruszy w żaden sposób ich, wiesz, wierzeń. Także może dla takich ludzi właśnie są ci lekarze i wiesz, będzie ich coraz mniej albo coraz więcej, zobaczymy. Nie mam dobrej wiary w przyszłość, ale może będzie dobrze, Mateusz.
Jezus, to jest strasznie ciężki temat w ogóle. Trochę nie za bardzo wiem, jak go ugryźć.
Nie, bałem się w ogóle tego tematu. Myślałem, że będziemy jechać znowu po chrześcijaństwie.
Ale tu nie da się, nie? No nie da się po prostu. Chciałbyś powiedzieć coś miłego? Widzisz, jak było coś miłego o papieżu, to powiedzieliśmy. I papa spoko. Ale przychodzi potem ci doktor Jezus.
Tak, to jest o tyle odrzucające, że to jest ekstremizm pewnego rodzaju, bo to jest przedkładanie wiary nad dobro pacjenta, a to jest dla nas naprawdę nie w porządku.
Tak, zwłaszcza, że wiesz, nikt ci nie każe wykonywać tych zabiegów, po prostu nie bądź lekarzem.
No na przykład, albo możesz powiedzieć, że ten zabieg jest i że ty go nie wykonasz, ponieważ jest on sprzeczny z twoimi tymi.
No nie możesz tak zrobić.
No możesz, no nikt cię nie zmusi, żebyś zrobił zabieg, ale jasne, jeśli jesteś dobrym lekarzem, to możesz go przepisać na przykład, albo możesz go poradzić.
Możesz powiedzieć, wolę nie robić tego zabiegu, ale jak ktoś umiera, to musisz zrobić zabieg, który ratuje życie. No daj spokój.
Chyba składasz przysięgę taką.
A jeżeli kurwa, tak się nazywa. Wiesz, jak się nazywa? Hipochrystusa.
No, także smutek.
Przysięga hipokrytyka.
Dokładnie.
Oj, panie.
A może ty jesteś chory umysłowo?
Może jesteś.
Co to?
Okazuje się, jest idea taka, że non-konformizm i wolne myślenie.
Tak.
Jest rozważane jako choroba
psychiczna.
Psychiczna.
A dokładnie. To w porządku, nie, ja jestem konformistą.
Jest spoko.
I to, i w takim razie co? Ludzie, którzy... No dobra, ale to w takim razie, no wiesz, każdy jest w jakiś sposób pojebany.
No właśnie.
Może to tylko dopisujesz do swojej listy dziwactw, nie? Ale oni tutaj podają, że to jest zdefiniowane jako ciągły wzorzec zachowania, które jest nieposłuszne, agresywne i... Disobedient and defiant and hostile.
Znaczy mi to nie przeszkadza, nie? Mogą, wiesz, mogą o mnie mówić co chcą, mogą mówić, że jestem niezdrowy psychicznie.
To opisuje praktycznie panka po prostu. Znaczy, że kwestionujesz władzę.
To opisuje każdego 15-latka.
Ale możesz, wiesz, kwestionować władzę.
Nie będę wynosił naczyń.
Może to jest ten, może masz rację. Nie, no wszyscy jesteśmy pojebani.
To kwestionuje każdego fanka.
Przechodzimy do kącika robotycznego. Chyba, że coś jeszcze o chorobach
umysłowych. Nie, jest to ciekawe do rozważenia po prostu. Dobra, stary. Kaliningrad, Rosjanie przechwycili drona, który szmuglował papierosy.
Zajebiście.
Uwielbiam to. Uwielbiam, jak roboty wchodzą, widzisz. Czy da się tworzyć roboty społeczne? Nie ma robotów, które bardziej by z ludźmi...
bardziej by działały z ludźmi. Ale tak. To nie jest robot chyba, tylko drony są chyba sterowane zdalnie, nie?
Nie. Dron to jest, no, dron to jest takie trochę nad wyraz pojęcie, nie? Ale jest to bezzałogowy samolot. Mhm.
Nawigował dzięki odbiornikom GPS, czyli w takim razie sam leciał chyba.
No musiał, nie?
Zrzucał kartony z papierosami w specjalnie wybranych miejscach, niczym bombowce.
No musiał, bo nie, przecież nie możesz, nie masz takiego sterowania, nie? Żeby to utrzymać.
Mhm, no musiałby go... Dałoby się wykryć wtedy, no to wtedy na pewno łatwiej. 10 kg nielegalnych papierosów.
Zdaniem policji... Jezus... Budowa szkieletu dronu mogła kosztować jakieś 300 rubli, czyli równowartość 10 dolarów. Dobra, ale szkieletu, ale to silniki są drogie. Nieważne. Zdaniem policji na każdym z przelotów przemytnicy mogli zarabiać jakieś 1300 dolarów.
Spoko.
Fajnie, ale fajny w ogóle motyw, że masz właśnie takie... że masz takie możliwości. Że ten szybowiec sobie lata. No! I on zobacz, to jest nie tylko robot społeczny, który integruje z ludźmi i zapewnia ich potrzeby pierwszego rzędu, czyli fajki, ale także bierze na siebie odpowiedzialność.
Tak, no tak, bo on przewozi to sam.
Podoba mi, no mi się to podoba, w szczególności, że nawet jak go złapią, to wiesz, nie wykryjesz, do kogo on należy, nie?
No prawdopodobnie nie, chyba że będziesz ustawisz odciski palców albo coś.
Ale to jest piękny motyw, strasznie mi się to podoba.
A mogli, bo nie, mogli go nie przechwytywać, tylko tak jakby lecieć za nim po cichu.
No, mam nadzieję, że następnym razem pomyślę, żeby to zrobić.
Z drugiej strony, jeśli on kosztował 10 dolarów, ale w sumie komputer pewnie więcej kosztował, bo jeśli nie, był taki to... tani, to nikt wtedy by nie programowali tylko,
nie będzie, wracał. Jasne, że samolot nie kosztował 10 dolarów, to by już nasi studenci to zrobili.
Napisałeś, że szkielet, ale to pewnie chodzi o koszt materiałów, a wiesz, bo budowa byłaby bardziej kosztowna. Mhm. Ja bym wziął więcej.
No ale widzisz, 1300 dolarów za jeden przelot. To jest spoko, możesz już kupić drugi.
Możesz kupić
i później
drugi.
Założyć wielką firmę.
Posłuchaj, zaprogramowany by kochać. Znalazłem książkę w internecie. Nazywa się Chrome. Autorem jest George Nader. I przeczytam ci tutaj synopsis, znaczy skrót. skrót tego. On jest po angielsku, ale przeczytam go po polsku. W przyszłości. Aha, na okładce jest dwóch mężczyzn obejmujących się, z czego jeden z nich ma metalowe dilda zamiast rąk. W przyszłości będzie istniało tylko jedno tabu. Kochać robota. Lecz w pustynnej kryjówce, gdzie spotykają się Chrom i wojowniczy król Vortex, zaczyna niepostrzeżenie wyrastać więź między mężczyzną a maszyną. Więź, która zroznieci międzygalaktyczną przemoc i raz jeszcze sprowadzi Ziemię na skraj totalnej zagłady. I teraz najlepsze do tego wszystkiego...
No. Nie chcę to przeczytać.
Najlepsze były komentarze. Dildobot, Edward Dildo Arms, Domo Arigato Fisto Robato, Fistibot, What in the Bot. Jest przepiękny, to jest w ogóle dwóch mężczyzn. Jeden z nich ma dilda, takie wielkie dilda metalowe zamiast rąk. Żeby było wiadomo, że jest robotem, bo nie mogli wymyślić innego sposobu.
Kto jest pisze takie? Robot społeczny.
Kto pisze?
Też zapewnia potrzeby pierwszego rzędu.
Na bycie pięściowanym w dupę?
Bycie pięściowanie.
Piąstkowanie może lepiej.
Piąstkowanie. Piąstkowanie brzmi tak...
Czulej.
Tak niegroźnie, tak czule.
To byłoby tyle, jeśli chodzi o kącik robotyczny. We end on a high note.
O, pięknie. O Jezu, piłka w trybuny.
Dostaliśmy...
A propos, Od Miśka dostaliśmy informację fajną.
Od Miśka, który ma urodziny za 2 tygodnie, o czym mówi nam jego nick na Google, i będziemy starali się pamiętać o tym.
Który urodził się na rok przed Matrixem i mówi, że tego Matrixa niedawno widział.
Tak.
Więc pisze do nas. Nie widziałem jeszcze i tak szczerze mówiąc, to właśnie dlatego, że z góry uznałem, to, że to sztampa. Po obejrzeniu. Ogólnie bardzo spoko. Motywy, które znam z nowszych produkcji, to raczej taki standard, że dziwnie bym się czuł, jakby ich nie było. Efekty raczej słabe, nawet jak na rok produkcji. Na przykład w rok młodszych X-Menach efekty są znacznie lepsze. Najgorsza część to ten motyw miłosny pod koniec. Był po prostu słaby, ale i tak film się zestarzał 10 razy lepiej niż na przykład Iron Man, Obrońca Dobra czy Dragon Ball.
W sensie film Dragon Ball?
Nie wiem.
Serio, podałeś jako przykład film Dragon Ball w tym samym artykule, w tym samym paragrafie co Matrix?
Być może ten serial.
Mam nadzieję, bo kurwa. Widziałeś kiedyś ten film Dragon Ball?
Nie, właśnie.
To jest masakra.
Nie, ale widziałem Airbendera.
Nie, ja też nie.
Samego kolesia. O Jezu. Poza tym pisze, automatyczny flashlight, zestaw nie zawiera chusteczek. No, dobra, wszystko. O Matrixie. Stary, podajesz jako przykład rok młodszych X-Menów, które powstały rok po Matrixie. Właśnie, one powstały rok po Matrixie. Gdyby nie Matrix, X-Meni prawdopodobnie nigdy nie mogliby powstać, tacy jak są teraz.
No, miałby gorszy efekt.
Matrix rozpoczął w ogóle całkowicie rewolucję w kinie i ludzie zaczęły rozważać, w jaki sposób ta technologia wizualna może pójść do przodu. I oczywiście nieślubnym dzieckiem tego wszystkiego są filmy w rodzaju Michaela Baya, tak?
Albo Ja Frankenstein.
Ja Frankenstein, który niedawno widzieliśmy.
Tak, żałujemy.
Co nie zmienia faktu, że no kurczę, no, Matrix jest klasyką, ale cieszę się, że potwierdzasz naszą teorię, że młodsze pokolenie nie doceni. No, podczas kiedy my się kompletnie jaraliśmy.
To znaczy, potwierdza to teorię, że ta rzecz była rewolucyjna, a teraz już nie może być, ponieważ już są inne rzeczy wykorzystujące te same schematy. I już to nie jest rewolucyjne. Tak jak rok 1984, który przeczytaliśmy za późno i już nie robił wrażenia. Przynajmniej
albo
ja tak miałem.
W moim wypadku to była ta... Władca Pierścieni.
Tak, dla ciebie to był Władca Pierścieni. A ja czytałem z kolei Władcę Pierścieni jako dziecko i dla mnie to jest niesamowita rewolucja.
No ja czytałem rok 84 jako dziecko.
No, także każdy z nas coś traci. Także...
Byłem bardzo smutnym dzieckiem.
Warto, jeśli ktoś z was jest dzieckiem, to zanim zaczniecie oglądać telewizję albo czytać książki, to sprawdźcie, co jest klasyką i przeczytajcie najpierw klasykę. W ten sposób będziecie rozwijać się prawidłowo. Teoretycznie po to są lektury szkolne, ale lektury szkolne są bardziej dobierane pod kątem uczenia o klasyce twojego własnego kraju niż o klasyce gatunków.
Także.
No. A wiesz, że takie fajne książki, lektury, które, jak na przykład właśnie rok 1984, ja nie miałem tego na przykład jako lekturę. Fragment.
Ja miałem. Znaczy no, fragmenty były, ale można było też czytać. No to ja czytałem, był jeszcze Nowy Wspaniały Świat Huxleya, nie? Który jest zupełnie przeciwieństwem. Nowy Wspaniały Świat mówi o społeczeństwie, gdzie nie ma związków międzyludzkich, wszyscy są hodowani w takich kastach pod jakimś tam doborem tlenu i tak dalej, w zależności od swoich tam genów i zadań. I wszystkie spory międzyludzkie są, oni są hodowani oczywiście in vitro, a wszystkie takie spory i tak dalej są rozwiązywane poprzez wielkie orgie narkotyczne, stymulowane narkotykiem zwanym somą bodajże. Więc i generalnie jest taki natłok informacji, spośród których ludzie praktycznie nie mogą znaleźć tego. Tak jak była cenzura, nie? W roku, tak tutaj jest natłok informacji, który sprawia, że nic nie jest ciekawe. Która wizja jest bliższa?
No ta druga. Czyli jeśli jest na przykład głosowanie nad referendum w sprawie czegoś ważnego,
nie
to
ma referendum. Nie ma referendum, bo decydują tylko jednostki, które są, nazywają się alfa. Mhm. Tylko one mają siłę decyzyjną w tym, bo one decydują, jak się ma tworzyć społeczeństwo. Reszta po prostu się dostosowuje do tego i ma swoje inne problemy. Mhm. I wtedy pamiętam, że to było chyba w gimnazjum i zostałem wyklęty przez klasę, bo powiedziałem, że to jest świetny model społeczeństwa, który miałby nadprodukcję. Że ja sobie robię takie niewolnicze społeczeństwo pod swoim społeczeństwem.
No.
I ono mi pracuje samo na siebie, jest kontrolowane i oprócz tego może żyć dodatkowo jak społeczeństwo, które bazuje na niewolnikach, którzy są szczęśliwi, bo są hodowani w takich warunkach i tak dalej. Że są szczęśliwi oczywiście.
Tak, to znaczy...
Fajnie. I oni powiedzieli, prawa, a ja mówię, nie, nie prawa.
Fajnie, jakbyś o tym pamiętał, budując tą swoją rasę robotów, żeby, wiesz, żeby zrobić z tej rasy robotów pod ludzi zamiast odwrotnie.
Ja myślę, że to będzie spoko, nawet odwrotnie. Ludzie będą szczęśliwi, a przecież nie tego chcemy. Wszyscy chcemy być szczęśliwi.
Tak, pracując dla naszych robotordów. Luke G. Chciałbym, żebyś człowieku wymyślił nika, którego da się przeczytać. Luke G. pisze do nas. Czy można jakoś ten komiks o psie legalnie zdobyć? Tutaj pytanie o ten komiks, o którym mówiłem z kolektywu. Ten komiks możesz ściągnąć ze strony kolektywu za free, ponieważ wszystkie kolektywy są już chyba w PDF-ach tam wydane. Spróbuję znaleźć linka i wrzucić go do notek podcastu. Poruszylibyście więcej tematów związanych z przyszłością, robotami w przyszłości, sztuczną inteligencją, science fiction, fajnie się tego słucha, a mimo, że byłem na humanie, to temat mnie interesuje. Myślę, że tak, poruszymy, dlatego, że zrobiliśmy praktycznie kącik robotyczny na stałe w naszej
audycji. No, jak dzisiaj generalnie był zaprogramowany, by kochać.
Tak, dokładnie.
Mam nadzieję, że czegoś się dowiedziałeś. Możesz też pomyśleć to jako, że to było spojrzenie na robotykę z punktu widzenia właśnie humanistycznego.
Dokładnie. Nawet jeśli byłeś na humanistycznym, to myślę, że zainteresuje cię mężczyzna wciskający wielką metalową pięść twój odbyt.
Podczas kiedy właśnie te kierunki techniczne będą próbowały, jak myślały, jak zrobić roboty, kierunki humanistyczne będą zadawały sobie zawsze to samo pytanie. Jak się z tym kochać?
Tak. Po to właściwie istnieją kierunki humanistyczne, żeby zadawać pytania, żeby szukać odpowiedzi na takie zagadnienia. Także wiesz, możesz w ogóle udzielić się tutaj. Wielka przyszłość. Mariusz z Gdyni napisał do nas, że chce się odwdzięczyć za stream z ISS, ten z kosmosu, więc podesłał do nas stream z wykluwającymi się owadami, za co mówię mu serdeczne wal się na ryj. Ale jeśli chcecie zobaczyć, jak ten stream wygląda, to zalinkujemy go w wnioskach.
Ja powiem tylko tak, mi się podoba.
Mateuszowi się podoba, ponieważ on jest tak chory jak ty.
Ej, widzieliście kiedyś, grałeś kiedyś w StarCrafta z ergami?
Tak.
No, to jest to samo.
Nie, bo tam wszystko jest rysowane. A to jest prawdziwe. Co prawda jest fajnie, w Japonii, ale...
Nie, fajnie to zobaczyć. Nie widziałeś nigdy takich rzeczy.
W sumie powinienem to oglądać, żeby zobaczyć ich słabe punkty.
Jezus, no jak z tym walczyć,
jak
nie?
Jak z tym walczyć, dokładnie.
Jak w System Shocku tak było, że studiowałeś te roboty, żeby było wiedzieć, jak im zadawać obrażenia. Ja się najbardziej zastanawiam, właśnie jak mając takiego robala... Ja pamiętam na przykład, jak byliśmy na Romo.
W sensie posiadając go, hodując go?
No wiesz, no patrzymy sobie na takiego robala, jak on się wykluwa i tak dalej. Mhm. Zastanawiać się właśnie, jak różni jesteśmy my, ludzie od czegoś takiego. W sensie, wiesz, czy na przykład ktoś by mógł powiedzieć, że czy takie robaki byłyby w stanie stworzyć na przykład inteligencję, czy to jedynie byłaby inteligencja roju? Chciałbym usłyszeć wypowiedź jakiegoś takiego biologa specjalisty. Czy to musiała być inteligencja roju i bazowane na instynktach, czy można by to było coś innego?
No wiesz, jeśli weźmiesz pod uwagę, że już są inteligencje roju bardziej lub mniej rozwinięte, to one by się rozwijały po prostu dalej. Dlaczego nagle miałby się pojawić mózg, który działa w sposób ssakowy, ssakopodobny u owadów?
Znaczy, no bo by tego wymagało, nie? Gdybyś postawił takie... Czy byłbyś w stanie przez, nie wiem, miliony lat postawić te robaki w takim miejscu, w takie popchnąć, żeby one były w stanie wykształcić bardzo taką inteligencję porównywalną z ludzką.
No mógłbyś zastosować taką sztuczną ewolucję, że dobierałbyś te robaki, które według ciebie zachowują się indywidualnie bardzo. I prawdopodobnie mógłbyś w ten sposób...
Ale ja nawet nie mówię o indywidualności. Czemu nie miałaby to być inteligencja roju, która by umożliwiła właśnie takie działanie?
Jakie, społeczne czy co?
No, w miarę społeczne, to znaczy, że nawet takie osobniki, które by wyglądały, wiesz... No to trochę jak nasze społeczeństwo. Nasze społeczeństwo też funkcjonuje jako rój, nie? Mhm.
Czyli na przykład chciałbyś zobaczyć robaka, któremu inne robaki nie chcą pomóc, dlatego że jest to sprzeczne z religią.
Na przykład.
mają społeczeństwo, dogonili nas.
Tyle wygrać.
Matilda Aurora. Odnośnie bycia posądzanym o rasizm, seksizm, etc. podesłała nam filmik prezentujący ciekawą aplikację.
Matilda, uwielbiam tą aplikację. Ja brechtałem przez... To ma chyba 3 minuty pierwsza część. Ja brechtałem z tego przez cały czas. Nie mogłem wytrzymać.
To nazywa się chyba I'm Not Racist?
I'm Not Racist.
To jest aplikacja, która nagradza cię, gamifikuje twoje życie, nagradzając cię za rzeczy, które robisz, które są nierasistowskie.
Które wtedy... Jest, zaczyna się tak, że koleś otwiera kobiecie drzwi i mówi: cześć, zawsze otwieram czarnym drzwi, żeby nie było, żeby nie wyszło na, żeby pokazać, jak bardzo nie jestem rasistowski. Z naszą aplikacją teraz ty możesz śledzić i pokazać wszystkim, jak bardzo rasistowski nie jesteś.
Piękna sprawa.
Piękne.
Także ten, do znalezienia na iPhone'ach, wydaje mi się.
Na przykład 2000 punktów zagłosowanie na polityka.
Odmiennej rasy?
Czarnoskórego, na przykład Obamę.
Tak, a jeśli jesteś czarny, to na jasnoskórego. Na przykład McCaina.
O Jezu, piękne. Nie, sprawa. Jeśli jesteś czarny, to też, bo nie możesz być czarnym rasistą. Jak wujek, jak wujek Rufus.
Czyli czarni nie mogą być rasistami generalnie.
No właśnie w Bundoksach jest Uncle Rufus. Polecam wam generalnie, jest taka kreskówka, Bundoks, tworzona na podstawie komiksu.
Tak, nie pomylić z Bundok Saints.
Nie, to The Bundoks się nazywa, to jest ja wrzucę ją tutaj.
To kreskówka o czarnych ludziach.
Kreskówka o czarnych dzieciach, ludziach.
Tak, bardzo czarna kreskówka w ogóle.
Bardzo fajna jest. I tam jednym z bohaterów jest właśnie wujek Rufus. Wujek Rufus jest to murzdzi innych Afroamerykanów.
Nienawidzi innych czarnych.
Innych czarnych. Jest to piękne po prostu, jak on mówi, właśnie zawsze mówi, że biali są lepsi od czarnych. Jest to tak świetnie pokazane.
Jak w tym kawale.
W jakim?
Gdzie chłopiec spotyka Gina. Mhm. I czarny chłopiec spotyka Gina i mówi, i Gin go pyta, czego sobie życzysz? I on mówi: chciałbym być biały. I on mówi: dobrze, jesteś biały. I zamienia go w białego chłopca. I on biegnie do domu i mówi: hej, tato, jestem biały. A tata pracuje i mówi: nie przeszkadzaj mi teraz, jestem zajęty. Idzie do swojej mamy: mamo, jestem biały. Nie przeszkadzaj mi, ja gotuję tutaj dla was wszystkich obiad, nie mam czasu dla was. I on tak staje i mówi: jestem kurwa biały od 5 minut, już mnie kurwa czarni wkurwiają.
O jest. Ale bardzo polecam tą kreskówkę. Jest bardzo fajny, jest dużo bardzo fajnych motywów. Na przykład Enyga moment z tego.
To widziałem to chyba. Na YouTubie.
No, ja ci to podsyłałem.
Enyga moment.
Ja widziałem wszystko, jest bardzo dobrze zrobione. Dobra, przechodzimy do Aftershow, co? Dziękujemy wam za komentarze.
Tak. Dzięki.
W Aftershow, to co, pogadamy trochę o grach i trochę o filmach. Od czego zaczynamy?
Zaczynamy od gier, ponieważ są pierwsze na liście, a ja lubię, jestem konformistą.
Jesteś w takim razie ten, niechory psychicznie.
Jestem niechory. Mam nawet aplikację, która powie ci, jak bardzo nie jestem chory.
Jak bardzo jestem niechory. O,
ja,
stary.
Ja w patch psy, jestem bardzo ciekaw patch psów, Watch Dogs, bo ja bardzo lubię psy, chciałbym popatrzeć. I zagram sobie jutro.
Znajomy wrzucił na tym, gdzieś mówi, że patrzcie na tą ocenę, i wrzucił ocenę Watch Dogsów, nie? I mówi, że no ogólnie gra 9 na 10, spoko, ale wystawiam jeden. Tytuł zupełnie zwodzi. Chodziłem przez całą grę i nie spotkałem ani jednego psa.
No trochę chujnia. Także jestem trochę źle nastawiony z początku, ale jestem skłonny dać jej szansę, także jutro
Dobra.
Spróbuję.
Ja pograłem trochę. Mhm.
Więcej niż kiedy ostatnio rozmawialiśmy, czy jeszcze nie?
Wydaje mi się, że z poprzednią nockę pół zarwałem, to znaczy poszedłem spać około 4-5, bo się zagrałem. I no jak zarwałem troszkę nockę, to nie mogę powiedzieć, że gra jest słaba, bo jednak wciągnęła mnie. Dobra, po pierwsze, gra jest repetytywna, to znaczy, że masz pewne te same skrypty, które powtarzasz w kółko, ale w różnych sytuacjach. Więc jest to trochę taki Assassin's Creed bardziej rozbudowany, że jest w dzisiejszych czasach, więc to jest fajne, dużo rzeczy możesz rozwiązać na bardzo dużo sposobów, świat gry jest dosyć mocno otwarty.
Fajnie.
To znaczy, że na przykład masz zatrzymać jakiś tam konwój, nie? I możesz to zrobić na parę różnych sposobów. Możesz na przykład zastawić samochodami standardowo i wystrzelać wszystkich, możesz zastawić bomby, możesz zhakować światła, wysadzić rury takie pod miastem, na przykład w konkretnym miejscu.
Ale są to rzeczy zaplanowane, jak na przykład w Knights of Old Republic, że mogłeś albo wejść i zabić wszystkich, albo rzucić granaty, albo na przykład zhakować komputer, żeby wysadzić kaloryfer, który koło nich stał. Na tym to polega mniej więcej, tak?
Możesz to mieszać bardzo mocno. To są rzeczy, które są... Tak są zaprojektowane te rzeczy, że możesz wszystko to mieszać, nie? Mhm. Minus jest taki, że... Znaczy, moje główne zastrzeżenie do gry jest takie, że gra jest łatwa bardzo. To znaczy, jest to kolejna gra Assassin's Creed, gdzie możesz pokonać 50, kurwa, ludzi się na ciebie rzuci. Mhm. I ty jesteś w stanie... W Assassin's Creedzie akurat parowałeś i atakowałeś, jesteś w stanie zabić 50 ludzi jednego po drugim. Od samego początku gry, więc nie ma sensu awans, nie? Przedmiotami. Mhm. To tutaj jest coś podobnego trochę. Odblokowujesz kolejne jakieś możliwości, więc łatwiej ci się ucieka i tak dalej, ale gra mi nie sprawiła trudności, więc jestem trochę zły, bo spodziewałem się tego, że nawet grając na tym najwyższym poziomie trudności, tam chyba realistycznym czy coś takiego, to nie miałem jakiegoś problemu. Szczególnie, że gra cię za bardzo nie karze za śmierć, bo po prostu budzisz się 3 minuty przed i znowu robisz to samo, nie? Mhm. Więc nie ma jakichś takich sytuacji. Gra jest raczej takim, wydaje mi się, że to jest takim bardzo mocny open world, nie? Że możesz zrobić sobie, zobaczyć różne rzeczy, zobaczyć jak to wygląda, jak poczuć się bardzo potężnym, no bo hakujesz życia ludzi praktycznie dookoła siebie, ale jednak bardzo, bardzo mocno przychodzi ten moment takiego skryptowania w tym.
Gra jest niedorobiona.
Jest bardzo przyjemna. Jeśli chodzi o silnik, to jak każda gra Ubisoftu bardzo mocno kuleje.
Ojej, czemu?
No pamiętasz, jak graliśmy w Assassina i brechtaliśmy się, że sam ten statek nagle wyleciał gdzieś 300 metrów w powietrze, nie?
A, to takie bugi po prostu, śmieszne.
Jest dużo bardzo, no niektóre śmieszne, niektóre nie. Nie ma w ogóle, one nie są game breaking, ale są takie śmieszne, nie? Przykładowo model uszkodzeń samochodu jest taki, jest trochę śmieszny. Fakt, że nie możesz strzelać jadąc samochodem, jest bardzo irytujący, ale nie aż tak przeszkadza.
Pamiętam na filmikach sceny, gdzie koleś gonił innego faceta, strzelał do niego na ulicy, a potem go bił i ludzie przechodzili obok i nie reagowali w ogóle.
Tak, tak jest, nie? Tak jest. Jest dużo takich rzeczy, które musisz po prostu powiedzieć, okej, to jest gra po prostu, nie?
No nie możesz porównać tego do GTA.
W ogóle.
Które oni robią latami i robią jedną grę na kilka lat i robili już chyba 6 czy 7, także mają takie doświadczenie, że głowa boli, nie?
No. Nie, no to jeśli chodzi o to, to faktycznie patrzcie, trochę kuleją pod względem technicznym, ale pod względem tego implementacji tego, wydaje mi się, że im wyszło. No jeden problem jest taki, że wiesz, całe hakowanie ogranicza się do naciśniku, żeby hakować, nie? Mhm.
A czy masz takie wrażenie, jak przy Assassinie jedynce, że wypuścili jedynkę, a następnie dwójkę, która była absolutnie fantastycznym, wiesz, wszystkich zjebanych elementów w jedynce. Czy widzisz takie właśnie rzeczy, które jak dla ciebie, gdyby popracowali dłużej albo zrobili drugą część, to zrobiliby dużo lepiej?
Ale dwójka była dobra, dwójka Assassina była dobra dlatego, że miała fabułę świetną, miała dobrą postać, nie?
No, ale wszystkie systemy były dopracowane, usunęli dużo tych takich misji pobocznych, które polegały na śledzeniu kogoś tylko i siadaniu w jakimś miejscu. W sensie, wiesz, w jedynce
było
tak,
oni że... się bardzo dużo podczas... Rozumiem cię, o co chodzi. Oni podczas Assassina się bardzo dużo nauczyli, dlatego powiem ci, że w Watch Dogach nawet ja bardzo chętnie jeżdżę i robię te poboczne misje, bo mi sprawiają fan, rozkminiają, jak teraz podejdę z tym konkretnym momentem, nie? Mhm. Te misje są repetytywne, ale ty możesz je rozwiązać na tyle sposobów, że sprawiają fan, nie? Z drugiej strony miałem takie wrażenie, grając w niektóre minigierki, które tam są gdzieś, że te minigierki zupełnie nic nie dają i są zupełnie niepotrzebne.
Zapełniacze takie.
Tam bardzo dużo takich fillerów jest, a z drugiej strony możesz w to grać i nikt ci nie zabroni.
Ale
nie?
Ty praktycznie jesteś tam bogiem, prawda? Masz aplikację w telefonie, która po prostu robi to, co jej każesz. To nie jest tak, że musisz się włamać gdzieś i zmienić jakieś kody, tylko po prostu klikasz guzik, wybucha transformator, tak?
Pół na pół. Są takie miejsca w mieście. Znaczy, możesz generalnie chyba w każdym momencie zhakować światła czy coś takiego, jak uciekasz przed policją. Mhm. Ale jeżeli trafiasz do na przykład do nowego miejsca i nie masz dostępu do niektórych urządzeń i musisz zhakować wieżę, nie? Tak jak standardowo Far Cry czy coś takiego, Ubisoft. Ubisoft bardzo lubi hakowanie wież, więc no hakujesz kolejną wieżę i odblokowujesz kolejne dzielnice miasta, co jest spoko, mi się akurat podoba takie podejście.
A, rozumiem, czyli musisz tak jakby włamać się do głównego rozrządu, żeby tak jakby mieć kody do wszystkiego i wtedy już możesz tam hakować co chcesz.
Tak, tak, instalujesz backdoor, nie? Tak to ma wyglądać według gry, nie? Cokolwiek to oznacza według nich. Generalnie grę oceniam na bardzo fajną, warto spróbować, jeżeli jarają was takie przyszłościowe bardzo rzeczy. to bardzo fajne, ta gra jest bardzo fajną rozkminą i czujesz bardzo fajnie, jak powinna wyglądać ta rozszerzona rzeczywistość, bo jednak patrzysz na kogoś i widzisz bardzo dużo rzeczy. Co mi się strasznie podobało w tej grze, że na przykład możesz z takich bardzo małych gierek, które nie dają ci dużo, ale są świetną wariacją, granie w pokera.
No.
Grasz w pokera z ludźmi i na przykład możesz schakować kamerę za nimi, żeby zobaczyć komuś w karty, albo zainstalować na kimś aplikację, żeby monitorowało jego puls. Więc tego typu, że albo poziomy stresu, nie? Więc fajny motyw po prostu. Takie, wiesz, tak tego typu rozkwiny.
Dobre, dobre.
To są takie one-shoty, nie? Ale gra się składa z bardzo dużo takich rozkwin i bardzo fajnie jest na to spojrzeć, nie? Technicznie gra jest tak... Widziałem niedawno taki filmik, bardzo śmieszny, z tym, jak te watchdogi technicznie wyglądają, że na przykład jak przejeżdżasz przed... nie ma zrobionych zderzeń z pociągami, więc jak przejeżdżasz przed pociągiem czy metrem, to te metro się zatrzymuje w miejscu.
Oh, fuck.
Taki, ja tego nie odkryłem, nie? Ale koleś generalnie zrobił kupę takich bugów w Watch Dogsach.
Takich trochę poszli na skróty, że nie zrobili wszystkiego na fizyce, tylko...
Bardzo dużo uprościli. Mhm. Co nie zmienia faktu, że ten, że jest całkiem spoko. W sensie, no dobra gra, nie? Nie spodziewajmy się tego, nie spodziewajmy się po tym łamiących nowych systemów, bo ta gra też nie była tak reklamowana, nie? Chyba.
No, była trochę reklamowana, jak i taki super nowy, wiesz, totalny next gen, nie?
No to nie jest next genem. Nie jest, jest po prostu, wydaje mi się, że gdyby tą grę nie reklamowali tej gry i odłożyli ją na parę lat, a podejrzewam, że pewnie tak było,
no,
to fajnie by było, gdyby właśnie wychowywali ją sobie w ciszy, a potem wyprowadzili ją jako bardzo mocno dopracowaną perełkę, nie? Tak jak GTA.
No, znaczy no wiesz, chcesz sprzedawać te konsole, nie?
No muszą, no dlatego podejrzewam, że trochę ich te konsole same ich strzeliły w kolano, nie? Gra chyba, oni ją robili 5 lat, Watch Dogi, nie? Mhm. Więc jednak to jest trochę.
No trochę robili.
No mają dużo rzeczy, ale duże rzeczy mieli też, nie?
No mieli no, z Asasyna, cały system poruszania tak naprawdę jest z Asasyna, z tego co widziałem filmiki z gry.
Tak, no i dużo bardzo rzeczy, nie? I mechanika samochodem jest trochę chujowa, ale da się przyzwyczaić. Dodali bardzo fajną rzecz, że skopiowali z GTA ten fokus, spowolnienie czasu.
O.
Więc możesz zarówno przy samochodzie i strzelaniu. To jest, wiesz, jednak fajny bardzo motyw. Może jeszcze jedna rzecz. Gra jest za łatwa może dlatego, że gram na kompie i gram na myszce. A. Więc nie mam w ogóle problemu z strzelaniem headshotów jednego za drugim.
Nie, ja będę grał na padzie, dobra, raczej na pewno.
To ci powiedz, ja jestem ciekaw twojej opinii, bo ja po prostu zawsze gram na myszce, bo chcę strzelać, wiesz, celnie. Tak. I no u mnie wygląda to tak, że po już, wiesz, któraś to jest moja gra FPS, więc jak po prostu gram, no to strzelam headshoty jeden za drugim, nie?
No.
I... Jak, a na padzie, na przykład, na padzie czułbym się, jakbym miał dwie lewe ręce, nie?
No.
Więc bym się wkurwiał na przykład, bo tak jak na kompie, jak ktoś do mnie podbiega, to jestem w stanie od niego, wiesz, odbiec, przeturlać się, zrobić cokolwiek na klawiaturze, tak na padzie mam wrażenie, że gra jest zepsuta, nie? Tak jak ten, więc, a to może jest tylko moja kwestia, nie?
Może, no ja zakładam, że grało będzie się tak jak w Asasyna, tak, że będę grał na padzie, bo w Asasyna na padzie, ale no zobaczymy jak pogram. Bo ja z kolei spróbowałem tego, Wolfensteina nowego, bo słyszałem bardzo dobre rzeczy, dużo dobrych rzeczy o tej grze.
Mhm.
I to, co ci powiem, bo pograłem sobie z godzinę może, w półtorej godziny w tą grę, co pozwoliło mi przejść tak naprawdę cały prolog i kawałek normalnej gry. I jest to ciekawe, bo zaczyna się to, myślisz, że jesteś w środku gry, a tak naprawdę to jest faktycznie prolog, to jest kilka lat wcześniej, przed właściwą akcją. Nie chcę za bardzo spoilować, bo to jest bardzo fajny motyw, jak dochodzi do tego, że później gra przeskacza o kilka lat, ale jest to naprawdę dobre. Przede wszystkim pierwsze, co ci się rzuca w oczy, że gra jest niesamowicie oldschoolowa. Po części graficznie, bo to jest silnik Fallouta i to widać mocno.
Ona musi być oldschoolowa. Ona musiała być oldschoolowa, nie? Tak mi się wydaje, że nie mogliby zrobić kompletnie next genu, że fajnie gdyby tak, ale gdyby ona nawiązywała do starego tego Wolfensteina w jakiś sposób.
Ja za bardzo nie grałem w starego, także trudno mi powiedzieć, ale na pewno wiesz, masz ten motyw generalnie, że Trzecia Rzesza ma jakąś technologię niesamowitą, nie wiadomo skąd. Ty jako żołnierz amerykański czy tam generalnie...
A dzieje się to w jakich czasach?
Zaczyna się to w trakcie II wojny światowej, jest ten prolog, a potem dzieje się to już...
zamrażają cię i budzisz się, kiedy Hitler doszedł do władzy.
No nie chcę ci mówić, może będziesz grał.
Ale tak! To jest super motyw.
I faktycznie grasz już w czasach, kiedy Trzecia Rzesza, w 1960 roku chyba, kiedy Trzecia Rzesza rządzi, nie wiem czy światem, czy na pewno Europą. Nie ma żadnego, chyba całym światem w ogóle, nie ma żadnego ruchu oporu.
Jesteś jak Kapitan Ameryka, tylko że w z alternatywnej rzeczywistości.
Tak, w ogóle jesteś w takim szpitalu w pewnym momencie, gdzie mówią po polsku do ciebie i to mówią, wiesz, prawdziwi polscy aktorzy, także to brzmi sensownie, naprawdę brzmi po polsku. Fajne.
Lubię jak robią, ale teraz już tak częściej jest, nie? Że jak mówią w innym języku, to się nie wygłupiają. Żeby robić, o babuszka.
Stary, ale niesamowite jest to, że masz właśnie fabułę. Przede wszystkim masz postacie od samego początku, bardzo mocne postacie, które się pojawiają. Masz fajnego dowódcę na początku, on jest.
To mnie jara.
On jest tym Irlandczykiem, więc ma super akcent, jest bardzo wiesz, z jajami, fajny koleś. Gra cię mocno przyzwyczaja do postaci, stara się postacią wykreować.
To cudownie, bo ja bardzo właśnie podoba mi się, nie podoba mi się brak postaci. Uważam, że największą siłą jest właśnie postacie. Pamiętam w Far Cry, jak się dobrze bawiłem, chociaż te postacie były takie trochę bardziej płaskie, no. To bardzo świetnie, że mogłeś do jakiejś postaci się przywiązać, wiedziałeś, jak ona się nazywa i tak dalej. To było spoko. Tak. Bardzo właśnie.
Z kolei gra jest bardzo liniowa. Idziesz praktycznie po sznurku, po ustalonej trasie, ale mówię, że jeśli nastawisz się na to, że ta gra jest oldschoolowa, że ona właśnie tak działa jak Half-Life 2 na przykład, że masz zaskryptowane wszystkie wydarzenia i będzie fajnie za pierwszym razem, za drugim już będziesz wiedział, co się stanie, to gra się naprawdę spoko. I ta sama ta zmiana, ta, że skaczesz o kilka lat w pewnym momencie, że każda broń, którą znajdujesz, praktycznie działa podobnie, ale to jest jednak nowsza wersja, wygląda inaczej, działa troszeczkę inaczej.
Myślałem, że a jest ten motyw, co było kiedyś w Wampirze Maskaradzie, że się budzisz po tym ze snu i strzelasz starą pepeszą do nowoczesnych tych? Pamiętasz ten
nie,
motyw?
Nie, bo ty znajdujesz już broń nowoczesną. Ale...
O ja. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś była taka gra Vampir Maskarada, nie ten Bloodlines, tylko jeszcze wcześniej było Redemption.
Redemption, tak.
I tam był taki plot twist, że byłeś, zaczynało się tak, że byłeś krzyżowcem, który zatrzymał się w mieście, potem stawałeś się wampirem, przez jakiś czas byłeś w czasach średniowiecznych, a potem na skutek jakiegoś tam zdrady czy czegoś takiego zasypiałeś na lata i budziłeś się w dzisiejszych czasach.
Tak.
I była taka zajebista scena, jak wychodzisz, budzisz się z tego, jak to się nazywa? Torpor.
Z letargu?
Budzisz się z letargu w czasach teraźniejszych i wychodzisz, kurwa, z trumny w tych takich starych, rozwalonych ciuchach z mieczem i rąbiesz ludzi, którzy do ciebie strzelają z karabinów maszynowych. Kurwa, jakie to było. To była świetna scena.
No to więc... nie jest aż tak, bo tutaj nie śpisz setek lat, tutaj śpisz kilka lat czy kilkanaście.
Oj tam.
Ale jest to fajne, także miłe zaskoczenie, że takie gry można jeszcze zrobić i faktycznie no, powstają, nie?
No mam nadzieję, dobrze, no bo biorąc pod uwagę, wiesz, Duke Nukema na przykład, to pokazuje, że możesz zrobić fajną historię o zabij kilku nazistów.
No, ale jest przede wszystkim klimat robią postacie. Oni się starają, żeby te postacie wszystkie były bardzo do zapamiętania. I nawet jeśli grasz z kilkoma żołnierzami, to oni się skupiają na kilku konkretnych, żebyś zapamiętał, jak się nazywają, jak wyglądają.
No i
co
tak,
robią.
Tak powinno być, nie?
Także polecam spróbować. Ona jednocześnie cię trochę rozczaruje, bo ona jednak to, że jest oldschoolowa, sprawia, że trochę, wiesz, no grałeś już w takie gry, nie?
A czy jest trudna?
Powiem ci, że prolog nie. Prolog był bardzo łatwy. Praktycznie miałem cały czas 100% życia i armoru, ale jak tylko wyszedłem z prologu, zacząłem grać normalną grę, to postawili mnie w takich sytuacjach, gdzie już miałem na przykład bardziej otwarty teren i jeśli wywołałem alarm za szybko, to miałem taką siłę ognia przeciwko sobie z każdej strony, że już zginąłem, jak już skończyłem prolog, nie? Zginąłem dwa razy.
A to akurat w Watch Dogsach jest tak samo, że bardzo łatwo się skrada, ale jeśli gdzieś zrobisz jakiś fuck up, to musisz pomyśleć raczej na zasadzie, jak uciekać, nie? Chyba, że po prostu robisz guns blazing, nie? Wtedy się chowasz i po prostu strzelasz we wszystkich. No, jest fajnie zrobione to. Jedna rzecz tylko jeszcze chciałem wrócić, bo ty powiedziałeś o fabule. O fabule.
Czy fabuła w Watch Dogsach, czy to jest Assassin kolejny tylko po cichu?
Nie, to jest koleś, który się mści.
Kurczę, miałem nadzieję, że oni tę grę wydają teoretycznie jako inną, ale to tak naprawdę będzie z zaskoczenia Assassin, w sensie będzie miał związek z Assassinami.
Wiesz co, no w Assassinie, w ostatnim Assassinie był taki motyw, że jak wszedłeś do tych Abstergo, do komputerów, to dało się odkryć, że Abstergo pracuje nad CityOS-em, nie?
Tak, czyli takim miastem
No tym systemem operacyjnym miasta, dla miasta.
Który hakujesz w chodzi, Watch Dogs.
No jeśli chodzi o Watch Dogs, to są postawione postacie. Niestety przez ten otwarty świat dzieje się coś takiego, że te postacie widzisz tylko w cutscenkach, nie? Mhm. Więc do niektórych się, niektóre mi się mega podobają. Na przykład koleś, który pojawia się na samym początku, to jest taki fixer w ogóle o katalońskim imieniu Jordi, który jest chyba Azjatą. I mi się podobało, jak go tam przedstawili. Ale mimo to te postacie są takie trochę miałkie. Główna postać mi się bardzo nie podoba. Znaczy jest taka... Nie chciałbym, żeby on z nim było coś więcej niż tylko zabili mi rodzinę, muszę się mścić. Chciałbym, żeby to było takie jak
Ezio. Miał praktycznie fabułę.
Żeby on był nie tylko tym mszczeniem się, nie? Mhm. Tylko Ezio na przykład miał to, nie? Ezio był tam podrywaczem, robił coś tam, wiesz, dżentelmenem.
Miał faktyczny charakter, poza tym, że stracił rodzinę.
Dokładnie, tak. Tego mi brakowało bardzo, tego mi brakuje. Może się to zmieni, a teraz na razie mi się wydaje, że wszystko... To, wiesz, też ciężko jest zrobić postać, która byłaby w tym świecie, wiesz, miałaby charakter i jednocześnie... działała w świecie, w którym może, wiesz, na przykład stwierdzić, że wjeżdża w dziesiątki ludzi, żeby wiesz, no i miałem taką sytuację, że idę na misję i mówią mi tu jedzie konwój, oni chcą popełnić morderstwo, tylko ja mogę temu zapobiec, nie? No. Jedziesz na tą misję i gdzieś tam przez przypadek wjechałem w tłum ludzi i zabiłem 5, nie? Bo się spieszyłem, żeby zatrzymać tych. Ups.
Chcieli zabić jednego człowieka.
Ups, to jest hipokryta trochę ze mnie.
Nie składałeś po przysięgi hipokrytysa.
Hipokrystusa. O Jezu, ale tak czy siak warto zobaczyć te Watch Dogsy, myślę. Tutaj wrzucamy wam link do takich fajnych, koleś znajduje bardzo dziwne bugi. Jako, że my z Konradem mieliśmy kiedyś taką rozkminę o szukaniu bugów, to wrzucamy to tutaj. Bardzo fajnie jest to zobaczyć. A mimo to gra jest bardzo fajna, polecam wam zagrać.
Fajnie, fajnie, cieszę się, że jest dobra.
To co, filmy?
No, filmy, zobaczmy filmy.
Jest o tyle fajnie wygląda to after show, bo ja grałem w Watch Dogs, a Konrad grał w Wolfensteina. Ja widziałem Spidermana, a Konrad widział X-Men.
Tak, widziałem. No to powiedz mi, ty mnie zaskoczyłeś, bo ja słyszałem bardzo dużo negatywnych opinii o Spidermanie, a z kolei ty mówiłeś, że jest spoko.
Ja się jaram każdym filmem o superbohaterach, więc ja się po prostu jarałem.
Lubisz Spidermana też?
Ja lubię Spidermana, uważam, że koleś zagrał dobrze. Brakowało mi bardzo dużo rzeczy w tym filmie. Bardzo mało było biegania z... Bardzo dużo było takich, wiesz, jak to się mówi... Bardzo mało było biegania jako Spider-Man, a dużo na przykład śledztwa, nie? Aha. I wiesz, były takie wątki, na przykład on tam chciał się... Wątek jego rodziców, nie? I on zaczął to szukać i w końcu nic się... Do końca filmu nic się z tym nie rozwiązało, nie? Takie,
jakby, no, wiesz, film takie... o porażce.
Tak. Tak, nie, że wie, znaczy wie, nie o porażce, po prostu był taki przerw, że on w pewnym momencie, wiesz, szuka tych rodziców, coś tam się dowiaduje, nie wie i w pewnym momencie okazuje się, że nie dowiedział się w końcu nic o tych rodzicach więcej, nie? Niby trafia do jakiejś tajnej bazy, gdzie tam się robią te, wiesz, jak to Spider-Man, nie? Przypadkowo trafia do tajnej bazy.
Jest ich pełno pod Manhattanem.
No i generalnie to mnie trochę odgryziło, ale na przykład bardzo mi się podoba, to już jest writing samego filmu, ale aktor mi się bardzo podobało, jak zagrał tego Spidermana.
No mi się podobał w jedynce bardzo.
No trochę emo w jedynce był, tutaj jakoś tak trochę to wyszło. Jezus, tam z Emma Stone, jaki on ma jako Gwen Stacy, jaką oni mają zajebistą dynamikę.
Mhm, super.
Nie chcę spoilować, bo nie wszyscy kurwa czytają Spidermana.
Ja nie wiem, co było z Gwen Stacy zupełnie w komiksach, wiem tylko...
To co, robimy przerwę na spoilery, czy nie?
Znaczy, ja wiem mniej więcej, co się tam dzieje. Nie wiem za bardzo o nich samych. Nie znam ich relationshipu, że tak powiem. Ich związku nie znam z komiksów.
Znaczy, to byli w normalnym związku.
Nie spoilujmy. Ja sobie zobaczę. I ten.
To nie mogę więcej powiedzieć, bo to była najciekawsza rzecz z całego filmu, która dla mnie uratowała cały film i cały film czekałem na wyjaśnienie tej historii.
Chcę zobaczyć. Już teraz go nie złapię w kinach, ale zobaczę go jak...
Nie, ja poszedłem chyba na ostatni seans ever.
Fuck. Ale ten, ja widziałem X-Menów z kolei.
Opowiedz.
I jestem, no co ci powiem, jestem zachwycony.
A właśnie, jedna rzecz. No. Spider-Man 2.
No.
siedzę po napisach, jak kurwa dzielny fanboy.
No.
Siedzę i wiem, że po napisach będzie jakaś zajebista scena. Zawsze pytam się, wychodzę i mówię nawet... spytam się babki, czy jest na wszelki wypadek, nie?
No.
Jest po napisach scena? No, jest, jest. No to siedzę. Siedzę, wiem, że teraz robią tak fajnie, że robią krótkie napisy, po nich jest scena i potem dopiero długie, nie? Więc czekam, czekam, czekam. Robię napisy, dobra, wchodzi ta scena. I liczę, że to będzie zapowiedź trzeciego Spidermana albo jakiegoś Spiderman, który wchodzi do tej, do Avengersów.
Nie, nie może być tak.
No, albo coś innego. A co mi się pojawia? Kurwa mać trailer, fragment z traileru X-Menów.
W X-Menach, swoją drogą, też nie ma Spidermana.
Ja pierdolę, byłem tak zły na to. Jak możesz zrobić coś takiego? Ja nie chcę mieć części trailera, który jeszcze widziałem przed filmem. Więc ja to nie jest jakiś...
Serio?
No.
Scena ze zwiastunu X-Menów.
Tak, gdzie... Nie scena, ale scena z traileru, nie? Gdzie nie cała scena, wiesz, rozszerzona cała scena pokazana, nie? Ale jednak widzę, że ta scena była, nie? To jest ten motyw, jak tam Mystique się włamuje do jakiegoś obozu.
Aha.
Takiego wojskowego, nie?
Tak.
A, po co? Fajna scena, ale nie chcę tego widzieć w Spider-Manie.
No,
chcę widzieć coś ze Spider-Manem, albo coś w tym konkretnym uniwersum. A...
Smutek. No, a czekałeś po drugich napisach?
Nie.
To nie wiem, bo po X-Menach była scena po drugich napisach. Po pierwszych nie było nic. Także nie wiem.
Znaczy tu były, tak nie, tu było tak samo. Były też po drugich napisach, ale takich krótkich.
Nie, bo tutaj na sam koniec dopiero, bo w X-Menach dopiero na sam koniec. Także o możesz jest. Jeszcze...
Nie, wygooglowałem i wszyscy jadą po tym strasznie.
O, no bo to jest oszustwo, bo firmy superbohaterskie sprawiły, że musimy kurwa czekać na napisy, nie? Ach, więc teraz niech kurwa, wiesz, dostarczają.
Nie, ja chciałbym zobaczyć nawet nowego, chciałbym zobaczyć Venoma na przykład, wiesz, albo jeszcze innych tych. Ale za to zajebiście zrobiony jest Elektro, podoba mi się strasznie. Fajne. No nieważne. Dobra, opowiedz mi o X-Menach więcej.
X-Meni, tobie się podobali First Class, prawda?
Mi się podobają wszyscy X-Meni w ogóle.
No.
Kropka.
No to... No spodoba ci się ten film, po prostu jest świetny. Jest przede wszystkim to, co jest zajebiste. A ja poprzednio byłem na Godzilli w kinie, nie? Jak i wcześniej, parę tygodni wcześniej.
Że kurwa wysokie progi.
I słuchaj, i tam aktorstwo jest absolutnie denne. Poza Bryanem Cranstonem z Breaking Bad, który umiera po pierwszych 10 minutach filmu chyba.
Spoiler.
Jakbyście
chcieli oglądać Godzillę.
To ci główni aktorzy są naprawdę chujowi. A X-Meni to są zajebiści aktorzy. To jest Michael Fassbender, to jest ten młody aktor, który gra Xaviera, co się nazywa jakoś tam...
James McAvoy.
James McAvoy. On jest fantastyczny. On ten film stary
który
trzyma.
Który zjebał w ogóle, zagrając w ogóle w tym...
No grał w Wanted, ale on jest super aktorem. On jest jednym on z jest najlepszych dobrym, aktorów w X-Menach.
Wiesz, kim jeszcze grał on? W Field. Brut.
Nie widziałem tego.
Field, w którym gra takiego skorumpowanego do szpiku kości policjanta. Zajebisty film. Bardzo fajnie tam zagrał.
Ale słuchaj, ale masz jeszcze Jennifer Lawrence, ona też gra świetnie. Praktycznie każdy aktor robi zajebistą robotę w tym filmie. Jest po prostu świetny. Historia, jeśli przymkniesz oko i na debilizmy związane z podróżami w czasie i przyjmiesz to, co oni mówią za działanie tego w tym uniwersum, że tak to działa po prostu, to jest w porządku. I ja się tak świetnie bawiłem, że autentycznie, jeśli coś było głupiego, to po prostu przelatywało mi to koło głowy, bo tak dobrze się bawiłem.
Czyli mówisz, że jest dobry writing jednak.
Ani przez minutę się nie nudziłem, ani przez minutę nie byłem znudzony i cały czas zależało mi na bohaterach. Nie było ani takiego, ani jednego momentu, kiedy coś się działo, ja myślałem, tak naprawdę mam w dupie, co się stanie, bo nie za bardzo mi zależy. Cały czas jesteś, wiesz, nakręcony, jest super.
Ale to są X-Meni i tam lubisz każdą postać.
Tak. I o, właśnie, stary, jak oni wykorzystują, bo generalnie, wiesz, że masz tak jakby, wiesz, X-Men od 1 do 3, potem masz Wolveriny i masz te nowe, nie? Te dwa.
Mhm.
I oni tak jakby zebrali to wszystko i powiedzieli, że to jest jedno continuity, czego nie radzę ci robić, bo wtedy zaczniesz znajdywać błędy. Ale jeśli przyjmiesz, że te wszystkie filmy opowiadają tak jakby różne historie tych samych postaci... To jest zajebiście, bo masz bardzo mocno wykreowane postacie, które znasz z bardzo wielu filmów. Już ci sami aktorzy je grają, więc jest bardzo łatwo to zrobić. Więc jest klimat po prostu. A jeśli chodzi o efekty specjalne, jest bardzo dobrze. Jest jedna scena z Quicksilverem, czyli tym, co się porusza bardzo szybko, nie?
No.
Która...
Na niebiesko ubranym, takim siwe włosy.
Jeśli miałbyś zapłacić do 20 zł powiedzmy za bilet i byłaby tylko ta scena, to byłoby warto zapłacić te 20 zł, stary. jest jedna scena w tym filmie z nim, która po prostu mnie rozjebała na łopatki, jest tak dobrze zrobione.
No i dobrze, czekam na to w takim razie, jest muszę się przejść.
Absolutnie fantastyczne. W ogóle myślałem, że gra go Trevor Moore z What is Kids You Know, ale nie, okazało się, że to jest aktor,
kurwa,
wygląda podobnie.
Widzę, właśnie mógłby być ten, ale by było śmieszne.
Jest super, naprawdę jest super. Jak się chcesz przepierdalać do detali, to znajdziesz mnóstwo takich błędów, które nie mają sensu, nie? Jak na przykład, no wiesz, jeśli znasz X-Menów, to wiesz, że Quicksilver jest synem Magneto.
Tak, i
film robi takiego małego, takiego joke'a, który ci sugeruje, że w tym filmie też tak jest i Magneto niby o tym wie, ale nic nie mówi, nie? A jak się zastanowisz o historii, to Magneto w tym czasie był w Europie i polował na nazistów, kiedy ten chłopak powinien być poczęty, także to za bardzo nie ma za dużo sensu, ale...
Może wysłał spermę pocztą.
Może wysłał pocztą, może ta kobieta Amerykanka przyjechała do Europy na wakacje, chuj wie. Także jeżeli nie analizujesz tych rzeczy, będziesz się bawił super i myślę, że ci się spodoba. Bo jest bardzo w klimacie first class.
No to spoko. Jestem, mam nadzieję, że... Znaczy wiesz, ja lubię bardzo takie fuck-upy z przyszłością, przeszłością. Parę rzeczy... W Spider-Manie miałem parę rzeczy, z których brechtałem strasznie. Wiedziałem, że nikt inny ich nie dostrzeże, ale ja to widziałem. Między innymi była taka idea, że on spotyka jakiegoś takiego chłopca. Nie? I ten chłopiec jest, pan wiesz, napadnięty po szkole. I napadają go chłopaki i on ma taki wiatrak, nie? Który zrobił. I on upada i mu się łamie tam skrzydło czy coś takiego. I Spider-Man, wiesz, odgania tych chłopców i mówi mu, spoko, zbudowałeś taki wiatrak, jak fajnie i w ogóle. I wiesz, tam mu pomaga. Taki friendly neighborhood, nie? Bo o to chodzi w Spider-Manie. Taka jest idea. To jest świetnie zrobione akurat. I używa tej pajęczyny, żeby skleić to,
tak.
Ten wiatrak. I mówią, no teraz już, wiesz, będzie działał. I ja mówię, ale to jest wielka chujnia, bo Spider-Man tak konstruował swoją sieć, żeby się rozpuszczała po pół godzinie, żeby nikt nie mógł jej odnaleźć i rozpatrzyć jej składu.
Tak, pamiętam to.
I no, i mówię, no i co? A i potem widzisz, że ta sieć była przez parę lat, więc mówię, a ktoś zrobił wielką, wiesz, i dla mnie to było wielkie takie, wielkie fajne fupa. Bardzo, wielkie fopa.
No to może takie rzeczy powypatrujesz, ale mówię ci,
że ja lubię tak wypatrywać, dobrze. Bo jestem totalnym fanboyem, jeśli chodzi o filmy o superbohaterach. Mm-hmm.
Nie wiem, no to wydaje mi się, że bardzo ci się spodoba X-Men, tak? Ale wiesz, może być różnie. Kto wie. Mi się podobał bardzo. Godzilla z kolei... Nie wiem, czy mogę powiedzieć Godzilla, stary.
Godzilla...
Nie wiem, czy mogę ci go polecić, bo jest fuj długi, jest fuj nudny, jest przepiękny, jest tak przepiękny ten film, stary, że gały wychodzą, ale jest kurwa... Byłem z Kubą w ogóle na nim i Kuba zasnął. W jednej ze scen finałowych, gdzie jest największa rozpierducha.
Ja zasnąłem na Avengersach dwójce.
Czekaj, Avengersy były jedne, na Iron Manie dwójce?
Nie, na Avengersach dwójce.
Nie było dwójki Avengersów jeszcze.
Nie było?
Nie. Był Thor 2, a Kapitan Ameryka 1-2, Iron Man 3 i Avengersi byli jedni.
To zaśnąłem na jednych Avengersów. To tak długo spałem, że myślałem, że to jest druga część.
No to na X-Menach nie zaśniesz, bo za bardzo ci zależy na tych postaciach. I oni faktycznie, wiesz, to jest inny świat niż Avengersi, zupełnie inny klimat.
No, tak to powinno być, tak to powinno wyglądać.
O, i stary, i ten film jest cały o rasizmie wobec mutantów i to jest przepiękne, bo to znasz z serialu i to jest super, to jest takie ważne.
Jest druga i trzecia część cała na tym polega przecież.
No i właśnie...
Szczególnie trzecia, gdzie był Archanioł, nie?
Tak, i First Class i tutaj się zaczyna, tak naprawdę zaczyna się ta sprawa. Pojawiają się politycy, którzy wiedzą o mutantach i zaczynają robić kampanię przeciwko nim. Jest Charles, który chce zjednoczenia i tolerancji i jest Magneto, który wie, że będzie rzeźnia i zamierza jej zapobiec, robiąc ją najpierw. Jest super.
A to Magneto, to świetnie pasuje w ogóle do Magneto, nie? Jako... To jest świetnie napisane są te postacie.
Tak, jest chemia między nimi, to, że oni się tak lubią, a jednocześnie nienawidzą i kurde.
No, ale pamiętaj, że X-Meni są o wiele lepiej napisani, bo są... Te postacie są trochę bardziej na emocjach zbudowane bardziej. Każda z tych postaci jest zdefiniowana przez konkretną emocję, a nie przez jakąś, wiesz, jak w Avengersach, nie? Że masz konkretną historię, która po prostu jest, ta historia. Ale tak. Ta historia jest miałka, a tutaj wiesz, że są różne emocje. Najlepsze jest to, że każdy z nich ma rację, nie? Dlatego lubisz te wszystkie postacie. one tarczą, wiesz, oni tak naprawdę stoją po dwóch stronach tego samego frontu, nie?
Tak.
To jest przyjemne.
No, także polecam. Duży thumbs up ode mnie.
Wow, podoba, mi się bardzo podoba. Już jestem nakręcony w takim razie. Mhm.
I to było na tyle na dzisiaj chyba. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Dzisiaj. Widziałem jeszcze American Beauty i bardzo mi się podobał.
A, to ja jeszcze muszę polecić...
Trzymam rękę na pulsie.
American Beauty to jest bardzo dobry film, a ja z kolei jeszcze, póki jesteśmy przy filmach o superbohaterach, to animacja. Batman The Dark Knight Returns, tak?
No kurwa, tak.
Mroczny Rycerz Powraca, która jest na podstawie...
komiksu Franka Millera.
Tak.
Widziałeś ją teraz?
Ten, co zrobił 300 dla słuchaczy.
Widziałeś teraz ją, czy już wcześniej?
Widziałem jakiś czas temu, bardzo niedawno, w ciągu paru miesięcy ostatnich. Mhm.
Bo mnie to zmiażdżyło, ja to widziałem niedawno i mnie zmiażdżyło.
Ja czytałem bardzo dawno i mnie zmiażdżył komiks, a animacja mi się... Widziałem kawałek chyba pierwsze pół godziny i musiałem nagle gdzieś wyjść i odstawiłem sobie to, żeby zobaczyć po prostu później. I mnie zniszczyło kompletnie.
A widziałeś do końca teraz?
Nie, bo zostawiam sobie na taki dzień, kiedy będę miał, wiesz...
Musisz zobaczyć, bo druga część jest cała o Jokerze, nie?
Ja wiem.
Ale kurwa, tak dobry film, tak dobry film. Bardzo polecam również. Dobra, to był ten...
25.
25 odcinek, ja tylko podam szybko linki.
Mamy swoje ćwierć wiecze.
Tak.
Ćwierć wiecze.
Możemy zacząć robić, zacząć pod fading, czyli wiesz... umierać.
Nie możemy zacząć zrobić te odcinki, w których wspominasz, jak to było w poprzednich odcinkach.
Tak,
hej, a pamiętasz ten odcinek, kiedy?
Jeśli chcecie posłuchać naszych starych odcinków, znajdźcie nas na YouTubie albo na naszej stronie ibepodcast.blogspot.com. Wbrew temu, co niektórzy myślą, jesteśmy na iTunes, wszystkie linki są na naszej stronie, możecie tam komentować, robić rzeczy. Znajdźcie mnie na Twitterze jako Konrad podkreśnik Koko, Mateusza na Facebooku Latawki Wrocław, mnie na stronie konradokoński.com. Mnóstwo komiksów, inne rzeczy.
Po prostu nas znajdujcie.
Wszystkie linki są też na naszej stronie. Dziękujemy wszystkim, którzy skomentowali, przysłali nam fajne linki na Twitterze albo w komentarzach na naszej stronie. Było to dużo osób, był to Maciek Laskowski, była to Matilda Aurora i zapomniałem was wszystkich spisać, przepraszam, zrobię to następnym razem. Ale dziękujemy, zawsze czytamy. Część z tych rzeczy, które nam podsyłacie, wykorzystujemy, część z nich olewamy ciepłym moczem, ale to nie znaczy, że was nie szanujemy.
Pamiętajcie, tylko wasze newsy. Nie was, tylko wasze newsy.
Tak, nie, może. Mówili do was Konrad Okoński, trzymaj w suchym i chłodnym miejscu.
I Mateusz Żarkowski, dłuższy koniec kija.
Cześć.
Yo.
Hej.